Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie rozmawiamy sobie z właścicielem jednej z moich absolutnie ulubionych marek, której garnitur swoją drogą właśnie mam w tej chwili na sobie. Moim gościem jest Tomasz Kodzieks, właściciel marki poszetka.com. Sklepu internetowego z elegancką odzieżą męską, które na rynku istnieje od 14 już lat. I myślę, że takie główne wątki z tej rozmowy, które mogą Cię zainteresować, to jak buduje się unikalną tożsamość marki na rynku, który choć niszowy, jest jednak w obrębie swojej niszy zatłoczony. Jak trzymać się tych swoich wartości i przez ich pryzmat podejmować biznesowe decyzje. Ponadto rozmawiamy również o tym, jak w ogóle zacząć budować taki biznes. I tu mały spoiler, okazuje się, że wcale nie trzeba być ekspertem albo nawet pasjonatem eleganckiej mody męskiej, żeby zbudować z sukcesami sklep dzięki wsparciu, uwaga, silnej społeczności stojącej za daną niszą. A przy okazji gadamy też o takich standardowych wątkach typu najskuteczniejsze kanały marketingowe, akcje marketingowe, wątki związane z przebudową sklepu itd., itd. Więc wszystko, co może Ci się przydać, jeżeli jesteś osobą w jakikolwiek sposób związaną z e-commerce bądź promocją tychże e-commerce. Zaczynajmy! Tomaszu, to powiedz na samym wstępie dla osób, które nie śledzą z równą upartością jak ja z segmentu odzieży eleganckiej, bo tak chyba należałoby to elegancko nomen omen nazwać, czym jest Poszetka jako marka, czym się zajmujecie, kim jest dla was wasz docelowy klient?
No więc tak, Poszetka, po pierwsze, Poszetka to jest akcesorium w klasycznej modzie męskiej, czyli chusteczka ozdobna ręcznie oprzyta, której ani ja, ani ty nie mamy.
No właśnie, jak na rozmowę o poszetce.
Tak, tak wyszło. Ale może jeszcze później o tym powiemy, dlaczego jej nie mamy. Jeżeli chodzi o nasze dziecko, bo tak naprawdę powinienem być ja z moją żoną, bo to jest marka nasza rodzinna, którą założyliśmy blisko 14 lat temu. Jest to marka właśnie, która czerpie to, co najlepsze z klasycznej męskiej elegancji i której my dodajemy pewnego twistu, który powoduje, że troszkę się wyróżniamy na rynku. No jest to też dosyć stabilny i już z historią e-commerce, który ma, oprócz tego, że ma historię, ma jakieś całkiem niezłe wyniki. I to nie tylko w Polsce, bo jesteśmy marką, która wychodzi poza nasze granice. Poszetka to jest też, to jest Everyday Classic, mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, czyli to jest nasze motto.
Jak najbardziej.
Które stoi za tą marką i wartości. O tych wartościach myślę, że też warto porozmawiać.
A jak mówisz odnośnie wyników, to być może jesteś w stanie bądź jakimiś przedziałami, bądź konkretnymi liczbami, z czym się czujesz bardziej komfortowo, żeby też naszym słuchaczom powiedzieć, z jak dużym biznesem po 14 latach działalności mamy tutaj do czynienia, to czy możesz się właśnie podzielić na przykład być może obrotem?
No nie ukrywam, że jadąc tutaj z Katowic do Łodzi, miałem 2,5 godziny, więc robiłem telefoniadę i zadzwoniłem do księgowej. Więc no tak, ten rok 2023 po raz pierwszy zamknęliśmy liczbą ośmiocyfrową i to jest duży sukces, bo po pierwsze to jest sukces, patrząc na ten 2023, który był rokiem pewnego kryzysu, a również był to rok kryzysowy, jeżeli chodzi o sam sektor i segment tej klasycznej męskiej elegancji, no bo nie ma co ukrywać, jest casualizacja, która postępuje.
Jest casualizacja, to prawda. Natomiast właśnie nawiązałeś do tego motywu poszetki i ja waszą historię znam, no bo śledzę was z wielką radością od wielu, wielu lat. Natomiast myślę, że jak ktoś właśnie włącza to nagranie i słyszy poszetka, sklep z młodzieżą, odzieżą elegancką, odzieżą męską, trochę tak trywialnie to podając, tak, ma pytanie, dlaczego ten sklep się tak nazywa, skoro asortyment jest jednak z definicji szerszy. Więc ja tę historię kiedyś już czytałem, natomiast myślę, że jest bardzo interesująca dla słuchaczy. Dlaczego poszetka jest poszetką?
Jasne. Ha, no to trzeba wrócić do bardzo właśnie, no, do czasów, kiedy nasza rodzina tak naprawdę z moją żoną się zakorzeniła, bo to był czas okresu macierzyńskiego mojej żony. Ja wtedy pracowałem w branży nieruchomości, byłem na akcie notarialnym, gdzie świetnie ubrany notariusz, świetnie muszę powiedzieć, właśnie miał poszetkę i po raz pierwszy ja widziałem wtedy to coś. A dlatego to coś, bo nie wiedziałem jeszcze, jak to się nazywa i jadąc, bo to było we Wrocławiu, z Wrocławia do Katowic, myślałem właśnie, że muszę sobie to kupić, więc przyjechałem do domu, zacząłem szperać wyszukiwarce, o co chodzi. Po czasie się dowiedziałem, że to jest poszetka.
Czyli nie spytałeś tego notariusza, przepraszam, a co tam pan nie, ma tutaj w tej butonierce, jak aż to się zwykło mówić?
Tak, nie byłem aż tak bezpośredni, ale spytałem Google'a i on mi odpowiedział, w ogóle po pierwsze odpowiedział, że w słowniku języka polskiego poszetkę nazywano błędnie butonierką. Butonierką albo brustaszą, chyba butonierką. Mhm. W każdym bądź razie to już mi, to był pierwszy sygnał, kurczę, o co chodzi? Drugi sygnał, jak już pisałem poszetka i się okazało, że nie ma po prostu, to gdzieś tam wychwyciłem, że to jest Blue Ocean i że może warto gdzieś tam tą naszą łódeczkę właśnie wyprowadzić.
A to muszę tylko dopytać, bo z tego wynika, że już wtedy byłeś entuzjastą mody męskiej w ogóle. Czyli skoro nie znałeś tego akcesorium, to jednak ważne. To cię wrzuciło w tym kierunku.
Wiesz co, no ja pracowałem, tak jak powiedziałem, w branży nieruchomości, więc no... Powiedzmy, gdzieś tam w takiej firmie białych kołnierzyków, choć ona była bardzo swobodna i fajna i w ogóle świetnie wspominam tą pracę. No ale rzeczywiście nam się ubierano w koszule, w marynarki, więc ja też tak się ubierałem.
Jasne.
No a nie byłem pasjonatą, moja żona też nie, i to jest bardzo ważne, bo kolejny etap był po pierwsze taki, że na następny dzień dosłownie, nie wiem, impuls. Kupuję domenę poszetka.com, nie wiem dlaczego do końca.
PL była zajęta?
Nie. To jest w ogóle też ciekawe, że ja wtedy pomyślałem o crossborderze być może, który zrobiliśmy za jakiś czas. Była PL, ja, to był impuls.
A macie w ogóle PL?
Nie, nie mam.
Okay. No i jakby czyli trzeba było kupić, aby nie oszczędzać.
No tylko, że wiesz, że tak patrząc z punktu widzenia teraz, to jasne. Co się dzieje i że my mamy 20% obrotu za granicę, to był świetny ruch, że jest kom. No więc to był kolejny krok, no a później, bo moja żona była, tak jak powiedziałem, w ciąży i jej świętej pamięci babcia powiedziała, naucz się szyć na maszynie, bo to jest ten moment, nie masz co robić i tak dalej, siedzisz w domu. No i ona rzeczywiście nauczyła się szyć na tej maszynie, proste rzeczy szyła i obszyła mi kilka poszetek błędnie, bo powinna być ręcznie obszywana, no ale ja zacząłem w tym chodzić. No i dosłownie za jakiś czas dowiedzieliśmy się, że jest... Kolejny sygnał w postaci ogłoszenia naboru. Jest taki śląski PARP, GAR się nazywa, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. I oni zbierali pomysły na dofinansowanie nowych biznesów. Tylko one się różniło tym od takiego spupu, gdzie się dostawało dosyć szybko na dosyć prostych zasadach, że tam trzeba było... Tam po pierwsze były większe pieniążki, bo nam było 40 tysięcy złotych, a nie 10 bodajże, jak w przypadku PUP-u.
No i to jeszcze pamiętajmy, że mówimy 14 lat temu, więc tak, te 40 tysięcy
to
było zupełnie
fajne.
Inna kwota.
Tak, to naprawdę było dużo, to był niezły akcelerator. Co więcej, tam jeszcze przez pół roku się nie płaciło ZUS-u. To było też świetne, że jak już się dostawało to dofinansowane, przez pół roku nie płacić ZUS-u, no więc można powiedzieć, że miałeś super warunki.
Dobre warunki.
Inkubator. No, ale żeby to zrobić, to po pierwsze trzeba było się dostać, a nam było ponad 900 wniosków. Na shortlistę brali 20 wniosków, gdzie poszetka się dostała i przez rok pisało się biznesplan. I tam był motywator taki, że z tych 20 bodajże 15 dostawało to dofinansowanie, więc starali się wszyscy. No i to był okres pracy mojej żony, ona to jakby wypracowała i to było jej dziecko. Ja jej troszeczkę pomagałem, ale to była jej praca. No i to było bardzo ważne, bo to przez ten rok tak naprawdę my się samo określiliśmy. My wychwyciliśmy to DNA męskie DNA, które mamy, to wtedy. Ani ja nie byłem pasjonatem mody męskiej, ani moja żona, tak jak to spytałeś.
Właśnie muszę się wbić zdanie, bo zapomniałem cię przed tym ustrzec. Ja strasznie wchodzę swoim gościom w pół zdania. Natomiast o co mi chodzi? Bo tak jak kojarzymy inne marki, ty i ja z tego segmentu, to przeważnie droga wygląda w ten sposób, że masz kogoś, kto czuje w sobie pasję do męskiej elegancji i z czasem te pasje, czasami przez drogą naokoło, poprzez blog czy jakieś inne medium rozrywkowe, przekuwa w biznes. I w zasadzie, jakbyśmy tak teraz przechodzili przez większość marek
są trzy, jasne.
To jest ich ścieżka.
Jest.
Natomiast tutaj jednak jest tak, że idziesz na spotkanie, ktoś ma dziwne akcesorium, którego nie znasz, żona potem ci je obszywa wbrew prawidłom sztuki, czego się dowiadujecie później.
Później się dowiadujemy o
garze. I zrobiłeś taki ciekawy skrót myślowy, że a potem był akcelerator i w nim postanowiliśmy założyć pomysł na biznes. I to, co mnie najbardziej interesuje, to jest skąd w takim razie w ogóle chęć wejścia w absolutnie nieznaną sobie niszę z pomysłem na biznes, bo przeważnie się jednak mówi, że powinno się robić biznes, wiesz, w przestrzeni, na której się znasz, będziesz najlepszym arbitrem, też ekspertem tematycznym, więc łatwiej będzie ci ocenić puls rynku czy cokolwiek, a tu jednak mamy człowieka, który pewnie w dresie nie chodził, no ale jednak nie w tym takim
absolutnie ja nie byłem ani elegancko. Macaroni Tomato, ani Zakiem Romanem, no ani Millerem.
No oni to są byli, te trzy marki, o których
trzy marki, oni byli jakby na tamten czas, może nie wszyscy, Macaroni Tomato na pewno, Wojtek Szarski prowadził blog. Notabene on pierwszy o nas napisał, w ogóle bardzo jestem mu za to wdzięczny, ale rzeczywiście jakby z punktu widzenia wiedzy to, wiesz, była przepaść.
Skąd pomysł, że jak już mamy pozyskać środki na biznes, bo zakładam, że raczej zobaczyliście to, żeby robić to jednak w przestrzeni totalnie dla was w czas obcej, czyli klasycznej męskiej elegancji, zwłaszcza, że też taki też dowód uliczny, wychodzisz, to raczej nie widzisz tam tłumów ludzi, którzy właśnie w takich akcesoriach wychodziły, więc to też się nie wydaje, tak jak nieraz ludzie mają, że o, wchodzę do Biedronki i tam na co drugiej półce jest teraz wegański chleb, to ja teraz będę wegańskie chleby produkował.
Tak, że się kopiuje jakiś trend. Mhm. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Po pierwsze, my się... To jest rodzinny biznes. To jest jedna z wartości, która się kryje za poszetką. I myślę, że my się dobrze uzupełniamy. Ja jestem troszkę bardziej zwariowany, wizjonerski. Moja żona jest bardzo racjonalna i operacyjna. I myślę, że ani ja bym tego tak nie poprowadził, właśnie tego biznesplanu, czy może tego dofinansowania. Być może bym nie dostał, nie wiem. Ale bo tak dobrze bym tej produkcji nie zorganizował. A z drugiej strony może moja żona by nie wpadła na to, albo nie miała tyle odwagi. Gdzieś tam się, to było 1 plus 1 równa się 3 i to jest jeden z powodów. A dokładnie masz rację, bo pamiętam, że jak te osoby, które oceniały ten wniosek, to one mówiły, kurczę, no to na papierze jest genialne, no ale jak wy chcecie jakieś chusteczki za 90 zł sprzedawać, to się nie sprawdzi. Ja pamiętam, jak one to mówiły. Okej, niech pani to robi, ale to w ogóle nie ma sensu. Później właśnie po tam 2-3 latach pamiętam, jak osoby z Garu przyszły do nas i byliśmy w takim prospekcie, to był chyba jedyny albo dwa biznesy z tych 15, które gdzieś tam funkcjonują, także to się udało. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, to znaczy no trzeba zaufać swojej intuicji, swoim kompetencjom, to znaczy z jednej strony to można powiedzieć, że był łód szczęścia, troszkę przypadek i zbieg okoliczności, bo rzeczywiście pospinaliśmy różne faktory, które się pojawiły na ziemi. Z drugiej strony nasze kompetencje, różne, jak powiedziałem, ale na pewno jest to fajne takie success story do opowiadania, próbuj, działaj, bo to szczególnie teraz w e-commerce te warunki wejścia czy ograniczenia nie są duże. Tak naprawdę te 40 tysięcy złotych wystarczyło, żeby zrobić stronę, kupić hawciarkę, aparat, jakieś materiały biurowe i tyle. I za towarowanie dosyć proste i to zatrybiło. Pierwszy miesiąc zarazu był dochodowy.
Przez cały rok pisaliście biznesplan.
Tak.
Więc mieliście dużo czasu, żeby przekminić każdą możliwą ewentualność. Tak. Więc nie wiem, na ile twoja pamięć jest jeszcze dobrze sięgająca aż tak dalece. Jak wiadomo, historia to narracja, więc możemy w tym momencie parę rzeczy dopowiedzieć. A to, co mnie bardzo fascynuje, to jak mając tak głęboką niszę, no i wtedy już tylko jeden produkt, bo choć tego nie powiedzieliśmy, ale warto powiedzieć, tylko i wyłącznie poszetki. Mieliście przewidziane pozyskiwanie pierwszych klientów. Czy na zasadzie, tak jak to się ładnie po angielsku mówi, build it and they will come, czyli po prostu okej, postawimy domenę, jak to kto to znajdzie, czy raczej mieliście już jakieś przewidziane po tym roku namysłu, taktyki, jak my znajdziemy entuzjastów tak niszowego akcesorium na rynku?
No więc tak, ten rok nam bardzo dużo dał, bo to nie tylko dopracowaliśmy produkt, ale przeanalizowaliśmy rynek. I to bardzo ważne, trafiliśmy na forum butonierce. Nie wiem, czy kojarzysz.
Kojarzę oczywiście.
Tak, czyli może nisza, ale pasjonaci, bardzo ciekawi ludzie.
To dzisiaj zresztą działa.
Jest, prężnie, jasne, oczywiście. I oni nam bardzo dużo pomogli. Muszę to u ciebie to jeszcze raz podkreślić, bo to naprawdę bez nich poszetka by nie była taka, jaka jest. Bo to dzięki nim właśnie my dostaliśmy tą pigułę wiedzy, którą być może ci blogerzy mieli, a my jej jeszcze nie mieliśmy. I to wyglądało tak, notabene temat o poszetce tam nadal jest. Moja żona wrzucała, jak oprzywa poszetki, jak powinna być oprzyta poszetka, czy jak powinien być krawat. I oni nam podpowiadali, a zróbcie to tak, a zróbcie tak, a idźcie w tą stronę. Bardzo dużo.
Ale czy to było tak, że wyszliście na to forum na zasadzie, hej, słuchajcie, mamy taki fajny wniosek w garze, nie takim garze, jak myślicie.
No, wiesz co, dobre pytanie. Myślę, że to można odgrzebać, ale na pewno to było coś takiego, hej, mamy taki pomysł, No właśnie, chcemy je oprzeć, chcemy je zaproponować i oni w ogóle świetnie zareagowali. Oni powiedzieli, świetnie, tego nie ma na rynku, dokładnie, to nie jest butonierka, tylko poszetka, bo to wtedy tam też powychodziło.
Tak, tak, oczywiście.
No i...
Dobrze, że nie kupiłeś, wiesz, butonierka.com.
No właśnie, kurde. Całe szczęście, że jednak tam poszperałem, to by było fopa. A poza tym, jak źle brzmi, gorzej brzmi poszetka jest spoko.
Piękne,
jest bardziej
sexy. Bardzo tak, delikatne jest... słowo, tak szy, po tym też, wiesz.
I się okazuje właśnie dla
nas... Jak w ogóle... Anglosasi wymawiają, jak macie w tym zagraniu?
Bardzo często wymawiają posetka. Posetka.
To my... fajne, posz.
No,
to
jest okej.
Okay. Troszkę klasistowsko.
To nie chcemy tego oczywiście, ale tak, po pierwsze to, bo to posetka wywodzi się z francuskiego i my mamy, nasza największa grupa klientów z zagranicy to są Francuzi, więc to trafiamy tam idealnie. Ale troszkę to akcentuje tą lokalność i my naprawdę rozmawialiśmy o tym nieraz, czy nie zmienić. Notabene miałem domenę pocketsquare.eu, pamiętam. Była taka. I mówię, no to może wejdźmy jako pocketsquare.eu, no ale to nie jest marka.
Strasznie brzydko.
Strasznie, oczywiście. I poza tym właśnie my jesteśmy marką. My jesteśmy stąd, z Polski, ze Śląska, z Katowic, więc akcentujemy tą poszetką. To jest trochę jak Shibumi. Nie wiem, to nie chodzi o to, żeby to było łatwe w wymowie, tylko żeby może akcentowało jakieś wartości, a lokalność jest jedną z naszych wartości. No więc odpowiadając jeszcze na twoje pytanie.
O forum, oczywiście.
Forum to raz i przeanalizowaliśmy. Wiedzieliśmy, że jest makaroni, to ma to. My wysłaliśmy mu właśnie jakieś poszetki, jak to zrobić. Jak już wiedzieliśmy, że to dobrze robimy, bo już mieliśmy benchmark postaci forum, wysłaliśmy do Wojtka i
to
on nas
przed
napisał.
Startem sprzedaży?
Tak, tak.
To by... Nie baliście się, że skoro... Aha, bo on wtedy nie miał jeszcze sklepu.
Nie miał,
okay, nie było tak, że wysłaliśmy konkurencji,
tak,
bo on już skopił.
Nie, nie, okay. To on był wtedy chyba mogę to powiedzieć, najważniejszym blogerem w polskiej blogosferze. Bardzo cenionym, opiniotwórczym. Szkoda, notabene, że już nie pisze, bo naprawdę to się bardzo dobrze czytało. W każdym bądź razie my to mu wysłaliśmy i jakoś to się zbiegło tak, że my startowaliśmy w maju i on akurat do nas napisał. I to też było bardzo, to było boom, nie? Bo on miał swoich fanów, więc gdzieś tam dotarliśmy. Ale co do jakby... Analizy, no nie było, to nie były czasy, wiesz, Google Adsów, remarketingu, wiesz, to nie było automatyzacji w marketingu, także to było raczej, okej, zobaczymy co będzie. My w sumie nic nie ryzykowaliśmy, nie?
Ale wiesz co, to się bardzo ładnie rymuje z taką rzeczą, której często ja opowiadam, kiedy mam z ludźmi warsztaty, gdzie dużo ludzi zadaje sobie jako najważniejsze pytanie, kto jest moją grupą docelową? A moja odpowiedź jest zawsze, to jest banalne pytanie, w sensie wiadomo, że musisz je zadać, natomiast jest drugie ciekawsze, kto tę grupę już ma, bo wtedy od tego możesz się odbić. I to jest trochę wasza historia, bo z jednej strony znaleźliście to forum, z drugiej makarona, jeżeli możemy sobie tak pozwolić powiedzieć, makaronie to myślę, że się nie obrazi, jeszcze się nie poznaliśmy, ale mam nadzieję, że się poznamy. I wiedzieliście i wtedy raz, że oni dali wam bardzo ciekawy feedback odnośnie tego, czego by oczekiwali, a byli grupą docelowych klientów, a po części byli też dla was potencjalnymi ewangelizatorami i trampoliną do znalezienia kolejnych tego typu entuzjastów, bo jak sam mówisz od samego startu, mieliście zapewniony duży strzał osób potencjalnie zainteresowanych wchodzących na stronę.
Tak jest. I co dalej? Bo to słuchajcie, bo raczej to słuchajcie, ale bo słuchacie. Myślę, że w ogóle powinienem wszystkich przywitać przy tej okazji, ale to przepraszam, że teraz weszliśmy
płynnie. Co to za łamanie czwartej
ściany? Ja tu w ogóle nikogo nie widzę.
Miliony przed radioodbiornikami
tak,
czekają.
Tak, tak. Dobrze. W każdym bądź razie to były czasy całkowicie zwariowane, bo to był początek e-commerce. Nie wiem, czy ty je pamiętasz, ale ten 2009-10 to były początki e-commerce. To ja pamiętam, że to były czasy, ja może pierwsze zamówienie w sieci zrobiłem, nie wiem, może 2008, musiałbym gdzieś tam poszperać, ale to było wtedy, to był nagle boom i my nagle wchodzimy z tym naszym pomysłem, który jest takim właśnie success story, bo powiedziałem, że to było, leżało na ziemi, to nie jest żadna spuścizna, tylko pomysł gdzieś tam leżał. I rzeczywiście nam bardzo dużo dało, że byliśmy na Blue Ocean, ale też byliśmy fajną historią i o nas spisano. I to pamiętam, że o nas byliśmy na głównej wyborczej, byliśmy w Forbesie, byliśmy...
A to skąd ci ludzie się o was dowiedzieli? No bo jednak to, że o was pisali, to skąd
nie, ja wysyłałem informację.
Czyli to jednak było proaktywne, natomiast tak, że czekałeś...
Nie, było proaktywne, tak, ja jakby jestem też marketerem zawodu, więc ja wiedziałem, że muszę działać, nie? To nie jest tak, że wiesz, czekaliśmy, aż coś się stanie.
Czyli po prostu czułeś w tym zręby dobrej historii. Tak, lokalna marka, niszowy produkt.
Super story, trzeba wysyłać, co więcej... Ona zaczęto pisać też później, jak otworzyliśmy za 2-3 lata sklep przy ulicy Morcinka, to takie magazyny, wiesz, jak Gestalten, Design Alive, takie magazyny zagraniczne dotyczące architektury i ta jakby historia się niosła, także może bez takiego super planu, ale my wychwyciliśmy, wycisnęliśmy z tą historię, puszczając ją dalej, ona zatrybiła i, no i finalnie jakby ten rozgłos poszedł i tak jak mówię, no po miesiącu, dwóch, trzech firma była dochodowa, to rosło.
Bardzo szybko.
Bardzo szybko, od razu. Klienci zaczęli dopytywać, no fajne te poszetki, zróbcie krawaty, zróbcie muchy, więc...
To było moje kolejne pytanie, które pięknie antycypowałeś, czyli w którym momencie i od czego zależna była decyzja o poszerzeniu portfolio produktowego?
Klienci, to jest niesamowite, to jest ogromna wartość poszetki, mamy świetnych klientów, którzy nawet reklamacje, które wiadomo, że są, bo to jest normalna rzecz, to jest jakiś... prawdopodobieństwo procent, który zamówień, gdzie jest reklamacja, to robią kulturalnie. To znaczy mamy niesamowitych klientów i oni sami nas troszkę prowadzili na samym początku. Nie ma koszul, zróbcie te koszule. Te koszule są na rynku takie złe, bo to. Zróbcie krawaty, takie krawaty. Oczywiście cały czas forum. Forum było, kibicowali nam, super, idzie ci Joanna, wiesz, i tak dalej. Zróbcie jeszcze to. No i my gdzieś to potwierdziliśmy z uwagi na to, że ja jeszcze pracowałem w branży nieruchomości, więc nasza rodzina mogła sobie pozwolić na niekorzystanie z obrotu poszetki, więc poszetka inwestowała sama w siebie. No i inwestowała, no i powstały nowe produkty, najpierw krawaty, później muchy, szale, to były proste rzeczy, no i później taki game changer duży, to były koszule i one do teraz, to jest, wiesz, to jest kluczowy produkt u nas.
Tak.
Tak, to są oczywiście garnitury, marynarki, koszule. To jest trzeci najważniejszy produkt, no ale to było dosłownie tam po półtorej roku. Ja pamiętam, że dawno temu, ale analizowałem to nasz biznesplan, który zrobiliśmy wtedy, no to my wyprzedziliśmy bardzo ten plan. Jakby my tam planowaliśmy krawaty, ale o koszulach w ogóle nie myśleliśmy, no a wszystko bardzo przyspieszyło dzięki klientom.
W tym biznesplanie od początku antycypowaliście, że jednak rynek na zakup poszetek będzie za mały.
Że akcesoria to jest nasza siła, no my jeszcze gdzieś tam po drodze no pozyskaliśmy kompetencje, żeby, bo poszetkę oprzeć na początku był problem, żeby znaleźć krawcowe, ale później się okazało, że to nie jest problem i w sensie uczyliśmy nowe krawcowe, jak oprzeć poszetkę. No krawat jest trudniejszą konstrukcją, tam jest więcej zmiennych, nie wiem czy każdy wie, ale między innymi wkład do krawata jest kluczowy, jakby ten wkład, że powinien być naturalny, o różnej grubości, dwuwarstwowy lub nie, to w zależności od tego, z jakiej jest tkaniny wierzchniej, on się lepiej lub gorzej wiąże. No ale my tą kompetencję nabyliśmy i wiedzieliśmy, że możemy iść tą drogą. Zresztą w pewnym momencie nawet proponowaliśmy taki private label, czyli my dla kogoś mogliśmy to robić i zresztą robiliśmy, tylko to były głównie gadżety reklamowe.
A nie kusiło was, bo wiesz, teraz marka jest duża, ma szerokie portfolio produktowe i jest rozpoznawalna w swojej kategorii. Myślę, że nie ma osoby, która interesuje się tym segmentem, która albo na was nie trafi, albo nawet z góry nie wie, kim jesteście. Ale wtedy to było tak, że miałeś tą swoją domenę, 3 miesiące działalności na rynku, głównym driverem sprzedaży były poszetki i mieliście wprowadzać nowe akcesoria. Nie kusiło cię wówczas zmienić nazwy, nie było takiego myślenia, że kurczę, ta poszetka to jednak taka nazwa, która nas ogranicza, jednak słowo, które z góry nas zawęża do czegoś, a mamy sprzedawać coś szerszego. Wiesz, jestem w stanie sobie dopisać story takie retroaktywne, że to mogło być potencjalnym problemem.
No nie, nawet wręcz przeciwnie, bo my nie wydaliśmy złotówki nigdy na pozycjonowanie zewnętrzne, w sensie na firmę. No wiadomo, że samodzielnie prowadzenie bloga i tak dalej, no to też pośrednio wpływa na pozycjonowanie. Ale samo słowo poszetka, no a to był czas w ogóle odkrycia poszetki na nowo, więc jak ktoś pisywał poszetka, no a my mieliśmy domenę poszetka.com i nazwę, no to byliśmy na pierwszym miejscu od razu. No więc nigdy nie myśleliśmy z punktu widzenia Polski, no ale tak jak mu mówiłem, jedynie w pewnym momencie, a to był 2015, możemy iść dalej, rok 2015 i to my zaczęliśmy cross-border. Teraz jest o tym głośno od roku, może dwóch. My to zrobiliśmy 9 lat temu. Powiem szczerze, że nie wiem, raczej intuicja, to była intuicja, róbmy to, bo czuliśmy, gdzieś tam pojawiali się też klienci, które nas pytali, a gdzieś tam jakaś wysyłka była indywidualna i tak dalej, no więc wyczuliśmy, że mamy bardzo dobry produkt. Myślę, że tu możemy podać przykład Drake'a, pewnie kojarzysz albo nie, to, to jest taka marka, którą my uwielbiamy z Londynu, która ma 20 parę lat i zaczyna od krawatów, podobnie jak my, a raz jest... No, chyba najbardziej sexy marką w tym segmencie. My bierzemy tkaniny, na przykład Wilczalis czy Shantung z tego samego miejsca we Włoszech, co oni. I my ten, u nas ten Shantung jest 3 razy tańszy. I my go szyjemy nie gorzej, a moim zdaniem, dobra, tak samo. Tak samo, dobrze, ręcznie.
Nie ma co być skromnym. Świat nie jest gotowy na Polaków, jak mówi jeden z moich kolegów. I naprawdę Polacy są wiele długości przed wieloma rzekomo lepszymi ludźmi z zachodu, czy marek bardziej rozpoznawalnych. Ale bo będę chciał troszkę mieszać nasze wątki. Wątek na pewno ekspansji zagranicznej jest niesamowicie interesujący. Ale jeszcze chciałbym troszkę, eksplorując ten wątek rynkowy i trudności tegoż rynku, a jednocześnie nawiązując do waszego tagline'u Everyday Classic, właśnie dopytać troszkę o coś takiego, czyli na początku mieliście ten pomysł na biznes akcesoriów mody męskiej, ale na pewno chodziło wam po głowie, szczególnie, że to nie był taki wymarzony biznes. Jednak wątek trudności, szerokości takiego rynku. Bo wiesz, wyobrażam sobie, że jeżeli mówimy o Macaroni Tomato, czy Romanie Zaczkiewiczu, innych tych osobach, to łatwo byłoby sobie powiedzieć, że ci ludzie kochają ten segment, więc to by im przysłoniło racjonalność analizy na liczbach. A jednak, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, jest tak, że wychodzisz na ulicę i raczej prędzej zobaczysz człowieka w dresie niż gdzieś. Ja na przykład sobie robię takie codziennie wyzwanie, ile dni z rzędu nie zobaczę nikogo w kapeluszu w Polsce, no bo za granicą idzie jeszcze zobaczyć kogoś, albo czy to będzie ta osoba przed 60. Zazwyczaj ten drugi warunek sprawia, że już ta liczba może iść przez miesiące w zero, prawda? Więc wyszedłeś sobie na ulicę i raczej marynarkę zobaczysz może w biurowcach gdzieś tam, ale niekoniecznie na wolnym wybiegu. Macie takie tendencje, żeby to rozwijać i czy to nie było potencjalnym blokerem na zasadzie, kurczę, czy nam się uda zbudować większy biznes?
No więc z perspektywy tego 2010 roku to nie był bloker, bo wtedy, no teraz jest taka aktualizacja, to jest czas pandemiczny i to jest po pandemii rzeczywiście. W tamtym czasie to było raczej właśnie odgrzebanie, może odgrzebanie złe słowo, ale odrodzenie tej klasycznej mody
męskiej. Czyli to był ten złoty wiek tego momentu.
Raczej, może inaczej, był bardzo zły okres lat 90., gdzie prawie te krawiectwo miarowe umarło, gdzie właśnie oversize królował, jakiś nylon, ortalion, takie raczej niefajne czasy.
Wszyscy mamy swoje zdjęcia z dzieciństwa, dokładnie w tym stylu.
Sam wiesz, takie jakieś neonowe dresy. Tak jest. I później właśnie ten 2000 zaczęto na nowo czerpać z tej klasycznej męskiej elegancji poszetki. To jest między innymi ten jakby moment, gdzie nagle sobie przypomnieli, o kurczę, było coś takiego jak poszetki, gdzie tam one były z lat 60., 70. Krawat tak samo. Więc my troszkę podchwyciliśmy ten lekki, bardzo leciutki trend, który nawiązywał do tej mody i rzeczywiście ludzie zaczęli na nowo doceniać tą klasyczną to męską elegancję.
Kim jest taki idealny klient? Pewnie macie coś takiego, bo musieliście dla Garu napisać nawet już w tamtym czasie. Na pewno. Profil idealnego klienta, to gdzieś persona, zależy jak to ktoś to z różnych teorii określa. Ale tak właśnie poważnie mówiąc, nawet czy w tamtych latach, czy obecnie, zakładam, że jest to raczej stabilny, niezmienny typ klienta, to osoba, która kupuje w poszetce, kim taki człowiek jest?
No oczywiście to są różne osoby. Pierwsza grupa to są klienci ślubni, czyli okazjonalni.
To chyba główny tego segmentu w ogóle, tych szczególnie popularnych marek.
Tak, tylko no, to jest taki segment, w którym mówiąc kolokwialnie za bardzo nie podskoczysz. To znaczy no, garnitur powinien być granatowy, szary, oczywiście mogą być jakieś historie boho i tak dalej, ale tam za dużo jakby nie wyróżnisz się. Też jakościowo no, to jest wszystko dosyć zbliżone. Jest jeszcze temat oczywiście szycia miarowego, ale to sobie zostawiam. Więc to jest klient ślubny, który jest bardzo ważny, no bo on jeżeli zapozna się z marką, bo przychodzi, bo ma musik i musi przyjść do salonu, żeby się zapoznać z marką, no to może później wrócić po coś innego. Później jest taki klient, który może nie jest pasjonatą, ale rzeczywiście praca wymaga, środowisko wymaga i on też jest naszym klientem i on jest stałym klientem i to są często klienci, którzy przychodzą, kupują, nie wiem, 5 koszul niebieskich czy białe, gdzieś tam garnitur muszą mieć.
Szafę kapsułową sobie komponują.
Na przykład. I jest coraz większa grupa takich pasjonatów i kiedyś to był tylko Dundas, nie? Czyli właśnie ten Forum Butonierce, Dundas, który był pasjonatem mody męskiej, odgrzebywał takie rzeczy jak Fedora, gdzieś tam sznupał, w ogóle miał niesamowitą wiedzę i on oczywiście nadal jest. Oprócz tego Dundasa mamy też pasjonatów, takich hobbystów, którzy po prostu widzą, co się dzieje na ulicy i to może nie tylko na ulicy polskiej, ale właśnie światowej. No a na tej ulicy jednak jest mieszanie tych stylów, więc moda klasyczna jak najbardziej obowiązuje. I czy to w postaci, wiesz, płaszcza Ulstera, czy raglanowego, czy fajnej koszuli od CBD, czy marynarki, czy overshirta, wiesz. Finalnie jakby my też reagujemy na to, co klienci oczekują, więc właśnie stąd jest ta casualizacja, a w naszym wypadku to jest ten Everyday Classic, czyli ten twist, który my wprowadzamy, jakąś taką wartość dodaną do tego klasycznego naszego DNA.
No właśnie, bo jest taki wątek, który powiem szczerze, być może on się bezpośrednio z tego pytania wynika, a może tylko pośrednio z nim wiąże, bo widzę pewien paradoks w fakcie, że kanon klasycznej męskiej elegancji, nawet pod kątem doboru barw, powstał z założeniem niewyróżniania się z tłumu.
Tak.
Że będąc tak ubranym, będziesz prawdopodobnie ubrany tak jak większość mężczyzn na ulicy, jest jakiś, projektujesz też tym strojem jakąś swoją pozycję społeczną. A dzisiaj, jeżeli ubierasz się nawet w taki sposób jak ja, czy ty w tej chwili przy tym stole, to ewidentnie odstajesz. I to oczywiście nie mówię, że zawsze i wszędzie. Ale na przykład, nawet jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, czasami gdzieś potrafię pojechać i raczej ja sobie lubię po prostu pójść w garniturze. To jest trochę mój daily driver. To zawsze zwraca uwagę. W sensie w ogóle zauważyłem taką rzecz, którą może ty też masz, że ludzie czują potrzebę usprawiedliwić się, że są inaczej ubrani. Tak jakbym ja ich osądzał przez sam fakt, że jestem ubrany te dwa rejestry, może zamiast jeden, wyżej niż oni na co dzień. I zawsze, kiedy sobie właśnie mam taką sytuację, jakkolwiek głupia czy dziwna by nie była, to myślę sobie właśnie między innymi o was czy konkurencyjnych sklepach, czy to jest jakiś problem w zakresie budowania szerszej pozycji na rynku, że jednak od pewnego poziomu te ubranie staje się dziwnym wyróżnikiem łamanym na przeszkodę, a nie każdy chciałby, ubierając się tak, zwracać uwagę. W sensie nie każdy jest dandysem, do kogo ta uwaga jest, zakładam, jakąś satysfakcją. Tylko dla niektórych po prostu jest to styl, taki mają, tak jak powiedzmy ja po prostu tak lubię. I to nie ma za zadanie przyciągać uwagi i budzić komentarzy. I stąd mnie trochę też prowadzi też na okrętkę właśnie do pytania, bo tak jakbym ja to rozumiał, powiedzmy bez twojego wkładu, że to, co powiedziałeś jako wasz tagline, Everyday Classic, po części jest być może odpowiedzią na to, co mniej więcej teraz jako jakiś potencjalny problem zarysowałem, czyli to inkorporowanie elementów klasycznej elegancji i pokazanie, że to jest równie dobra odzież codzienna jak każda inna, a nie, że jak garnitur, to na święto, pogrzeb, ślub czy inną okazję ważną. Nie wiem, czy złapałeś jakby sens pytania czy wątek, do którego dążę z tej skomplikowanej wypowiedzi.
Tak. Wiesz co, no myślę, że tak, mogę zacząć od tego Everyday Classic, bo rzeczywiście, po pierwsze my do tego dochodziliśmy i rzeczywiście na samym początku to była ta dandysia poszetka, gdzie w pewnym momencie my zaczęliśmy dostrzegać, że ten garnitur i ta marynarka to jest, kurczę, bardzo praktyczna odzież. Ja to zawsze porównuję, wiesz, z bluzą. Nie? Bluza raz, że to jest gruba lub nie bawełna, nierozpinana, więc już masz tu problem jakiś termiczny, w zależności od tego, gdzie jesteś. Są jakieś tam dwie kieszenie płytkie, niezamykane, tutaj masz wewnętrzne, tu masz kołnierz, wiesz, tu masz świetną jakąś tkaninę, w zależności od tego, jaka pora dnia, więc ona może być odpowiednia. Więc zauważyliśmy, że to jest praktyczne i to było tak, że to była zmiana w myśleniu w naszym i stąd wymyśliliśmy nagle, no wpadliśmy na to, że ten Everyday Classic to jest nasz claim i zaczęliśmy jakby pokazywać naszym klientom, że poszetka może być po godzinach, może być weekend, Stąd, wiesz, popovery, stąd overshirty, stąd skręt do jakiegoś workwearu, stąd czapeczki. I co za tym idzie, okazało się, wiesz, że to można bardzo fajnie łączyć, bo no właśnie, myślę, że to jest ten moment na cytat i to ten no, guru mody powiedział Henry Amie o tym, że dobrze ubrany mężczyzna kupuje świadomie ubrania, schludnie je nosi, ale o nich zapomina. Uh-huh. I to jest, myślę, że tu jest clue, to znaczy możesz, co zrobić, żeby zapomnieć o tym, co ubierasz? Możesz, nie wiem, się wyluzować na zasadzie sprecatury, czyli coś świadomie robisz, nie wiem, odpinasz guziki, gdzieś tam krawat wysunąć, czujesz się bardziej taki wyluzowany, czy spuszczasz z tonu. Możesz wybrać markę typu COS, która jest dosyć estetyczna, minimalistyczna, która nie ma żadnych jakichś takich, wiesz, kolorów czy bujnych fantazji, czy ona nie wymusza na tobie jakiegoś zachowania. Po prostu czujesz się, że, jest, mhm. że ona się jest z tobą. I możesz właśnie się też pobawić tym tak, że jest takie pojęcie fajne jak high-low dressing. To znaczy, że ty komponujesz rzeczy formalne z nieformalnymi po to, żeby czuć się bardziej swobodnie, a co za tym idzie właśnie zapomnieć o nich. No i tutaj dotykamy skąd M65 u nas, Phil Jacket, skąd mamy dokerki. Uh-huh. To nie jest tak, że my robimy zieloną dokerkę dlatego, że my się obrażamy na męską elegancję, tylko wiemy, że to jest dobry sposób i nasi klienci tego oczekują, bo oni ubierają do garnituru, do ulstera zieloną dokerkę i oni się dobrze czują w tym na ulicy. Właśnie może zapominają o tym, że są ubrani w garnitur, który jest praktyczny, z fajnej wełny albo z innej dobrej tkaniny na lato.
Taki trochę postmodernizm w klasyce.
Coś w tym stylu, można tak powiedzieć. Czyli i my im to dajemy, ale to jest ważne, że my do tego doszliśmy. To nie jest tak, że my to od razu wychwyciliśmy, my do tego doszliśmy. Mamy 15 lat, mamy swój styl, 14, mamy swój styl. I mamy swoją markę właśnie. Mm-hmm. To już nie jest Pocket Square.eu, tylko jest poszetka, która ma swoje motto Everyday Classic. My Everyday Classic to jest nie tylko zresztą moda, bo my dbamy o swoją stronę. Nasza strona jest bardzo dostępna, jest, wiesz, chcemy, żeby klienci robili u nas zakupy gdziekolwiek są i chcą, stąd jest też worldwide. Mamy odpowiedni customer service, czyli też wychodzimy naprzeciw klientowi. Nie mamy fulfillmentu, który ma pewne plusy, ale ma też minusy. Analizowaliśmy temat, wyszło, żebyśmy w sumie, wyszłoby na to samo ekonomicznie, a my mamy tą wartość, że nasz Maciek czy inna, która odbiera telefon, ona zna bardzo dobrze produkt, oni są związani z naszą marką i wiedzą, jak pomóc klientowi. I mamy tak, wiesz, sytuację pod tytułem potrzebuję coś na jutro, a już kurier odjechał, u nas są i my może nie zawsze, ale jesteśmy w stanie zaradzić. Mhm. Także ten Everyday Classic jest też, jakby idzie dalej.
Czyli dobrze interpretuję, że kiedy sobie chodzę właśnie na przykład po waszym blogu firmowym i znajduję tam wpisy bardziej lifestyle'owa, mhm. na zasadzie z wizytą tu, z wizytą tam i to jest świadome pokazywanie klasycznych ubrań w offowych godzinach.
Tak, dokładnie tak. I
że pokazać, że się w ogóle da, że to jest taki strój, w którym można być na kawie u znajomego.
Dokładnie, wiesz, to myślę, że warto też powiedzieć, że ta klasyczna moda męska, ona jest fajna, oprócz tego, że jest praktyczna, ona jest, to jest też jakiś objaw kultury. I wydaje mi się, i to nie chodzi o to, że ty, że to jest taka dulszczyzna, ale to, że ty, nie wiem, ubierzesz się na spotkanie i masz wyprasowaną, schludną koszulę i masz marynarkę, to jest spoko, a nie, że na przykład dres byle jaki, nie? Wiesz, uh-huh. że myślę, że warto to akcentować i pokazywać. I jak dodasz do tego twista takiego właśnie Everyday Classic, no to w ogóle ekstra, nie? Bo ty jesteś modowy, a praktyczny i jeszcze czerpiesz jakąś historię, bo to nie jest taka jakby oczywista rzecz.
Mhm. Ale jednak, bo tu musimy wdać się w pewne, myślę, niuanse, które są już niuansami typowo wewnątrzbranżowymi, bo jednak można być rzekomo w moich oczach marką klasyczną, tak jak są główne dostępne marki garniturowe na rynku, czy takie w ogóle mhm. odzieżowe, ale ich podejście do, i tutaj wyjdzie mój oczywiście niekrawiecki sznyt mówienia o tym, wykrojów, wzorów, czy mhm. chociażby właśnie szerokości nogawek, tym podobnych mhm. elementów, będzie wybitnie nieklasyczny, a taki mocno współcześniony czy uproszczony wręcz. Mówię o tych aspektach takich właśnie jak bardzo wąskie klapy, bardzo wąskie nogi w udach, przez co większość tak. mężczyzn się nie mieści. To jest taki trochę mechanizm, który mam wrażenie nakręcił też niechęć do garnituru. Bo jak człowiek nigdy w życiu nie miał na sobie garnituru, tak jak my teraz siedzimy sobie i nie wie, jak to jest wygodne ubranie, tylko ma na sobie ten naciągający się przy próbie usiąścia, kiedy się chce usiąść na garnitur, to tego nigdy nie odkryje. Więc jednak skąd, bo do czego dążę jako pytanie, że skąd jednak pomysł, żeby trzymać się tych najbardziej klasycznych typów, wyglądów, wzorów, materiałów, a nie pójść jednak w ten uspółcześniony, przez co potencjalnie bardziej szeroki rynek, no bo jednak jak człowiek bazuje swoją ocenę wyłącznie na to, z tym się styka, to prędzej zetnie się z Lancerto, Bytomiem, Wistulą i tak dalej i przez pryzmat ich sesji zdjęciowych bądź produktów stwierdzi oto jak wygląda garnitur, a potem zobaczy takie ubrania jak u was, którym wyglądem bliżej do rzeczy z Oppenheimera,
no, tak.
niż takich, które zostały uszyte 3 miesiące temu.
Tak. Wiesz co, bo my też zmieniliśmy, no w tamtym roku to był też taki moment bardzo ważny, gdzie napisaliśmy na nowo strategię, może ją zdefiniowaliśmy na nowo, taki lifting strategii, o której wspominałem wtedy, co pisaliśmy, ten biznesplan. My teraz pokazujemy rzeczy, które nam się podobają. To nie jest... Kiedyś robiliśmy tak, że okej, to musimy mieć to, bo to właśnie taki garnitur, czyli granatowy garnitur, szary garnitur, taką koszulę i taką, bo to w sumie musi być, bo tak trochę rynek wymaga. Teraz robimy to, co nam się podoba, a nam się bardzo podoba klasyczna męska elegancja i uważamy, że to DNA, my tego nie zatracimy. Jakby jeszcze raz nawiązuję do tego, to, że zielona dokerka to nie jest tak, że my się odwracamy okoniem do męskiej elegancji. Nie, my czerpiemy najlepsze rzeczy, idąc dalej, szeroka nogawka. Przed V8 teraz mamy spodnie z gabardyny 20 cm szerokość nogawki. Super, to są lata 60., 50. i lada moment będzie jeszcze, wiesz, to będzie Frank Sinatra, za niedługo pewnie Fedory znowu wrócą, wiesz, do łask. No ale, ale z drugiej strony wiemy, że moda uliczna, ten streetwear też się miesza z tym, więc właśnie ten high-low dressing, więc tu wprowadzamy trochę militarnych rzeczy, workwearowych rzeczy. Nam się to podoba i jesteśmy marką autorską, dlatego poszetka taka jest i klienci nam zaufali.
Czyli powiedziałbyś, że jesteś, tak próbuję, wiesz, i teraz ta uwaga, ona może brzmieć jak taka ocena, która odbiera wam sprawczość, ale mam nadzieję, że zrozumiesz, do czego tak naprawdę dążę. Powiedziałeś, że na samym starcie wszczeliliście się w trend.
Tak.
W trend de facto podwójny. Z jednej strony falę wzrostu e-commerce'ów i trochę powstawanie tego rynku, takie jej, inaczej ukomodytyzowanie się, że rzeczywiście wszyscy chcieli z tego korzystać, a z drugiej strony trend poszetkowy, taki akcesoryczny, w zasadzie, że o, powrót być może po części właśnie, że może nie krawat, ale jednak coś tam ciekawego tutaj, bo tu cię nic nie będzie rzekomo ściskać, jak masz za sztywno, a tu coś jednak już elegancko wyglądać. To była pierwsza fala, która was zniosła. A teraz powiedziałeś o tym high-low dressing i w ogóle elemencie kombinowania, taki amalgamat ubraniowy. Tutaj sobie wezmę klasyczną marynarkę, ale założę ją na t-shirt.
Tak jest.
I do tego założę dokerkę, a buty będą martensy.
Tak jest.
I jakkolwiek wyglądam jak z 5 innych porządków, to w jakiś magiczny sposób się to trzyma. I to jest trochę druga fala, która was wznosi. I czy właśnie to jak to wygląda pod kątem proporcji klientów na przykład? Czy większość to są tacy klienci, wracając do naszego pytania o grupę docelową, dla których właśnie jest to raczej element jeden z wielu, którym sobie uzupełniają swoją i tak całkiem ekscentryczną szafę, czy raczej dalej core biznesem posetki są nie tyle pasjonaci w rozumieniu zbyt dużo myślę o ubraniach, za mało o życiu, bo to człowiek nie oceniając oczywiście nikogo, dla kogo jest to pasja, bądź ten po prostu taki pracowo elegancki typ klienta, być może właśnie klasyczny we wszystkich aspektach swojego życia.
Wiesz co, myślę, jakby odwracając troszkę inaczej pytanie zadając, myślę, że około 3/4, może 2/3 naszej oferty to jest basic, mniej więcej. Tak, tak to czuję, choć troszkę się ta proporcja zmienia, dlatego będziemy 2/3. Czyli jednak no, dla nas jednak
uniwersalna.
Tak, nawet uniwersalna to jedna, ale może to nie jest ten pasjonata ulicznik, nie chcę użyć słowa hipster, może worldwider, instagramer, który wiesz, śledzi wszystkie trendy, który ma łatwość w mieszaniu stylów, on nie jest zafiksowany moda klasyczna, tylko właśnie to jest ten, o którym mówimy, że on nie, wiesz, on jest, to jest troszkę inny To jest post-hipster właśnie. To jest...
Post-hipster. Kurczę, ciekawa kategoria.
Sorry.
W jakim świecie żyjemy? Generacja Z przeżyje, ale post-hipster.
Tak, to się... Ciekawe, ciekawe, co powiedziałem. No w każdym bądź razie, nie wiem, no jest to ten.
Ale wiesz, że w ogóle nigdy bym takiej grupy docelowej nie przypisał? Ktoś mnie z zewnątrz spytał, kto kupuje w poszetce, to nigdy bym jej nie skleił z takim czymś, co ja będę od teraz utożsamiał jako post-hipstera, czyli człowieka z Instagrama, z jakichś sesji modowych, który łączy różne aspekty stylowe, bo wydawałoby mi się, że ktoś taki nie będzie, że on prędzej kupi, i znów taka znajomość trochę marek, Massimo Dutti, bo będzie mu to się bardziej sklejało z innymi
ubraniami.
Wiesz,
pamiętaj, że on jest bardzo świadomy i on jest oczytany, to znaczy on wie, jakie marki gdzieś są na rynku. Dla niego Massimo Dutti może być sieciowy, zbyt za mało niszowy.
Co sprawia, że klienci kupują akurat u was? Skoro nawet jest, powiedzmy, są jakby dwa te poziomy rynku, czyli ten poziom, nazwijmy go ogólny, gdzie powiedzmy dla kogoś poszetka na pierwszy rzut oka może być właśnie ekwiwalentem, tylko droższym, Massimo Dutti, czy Vinturi, czy Lancerto, a z drugiej strony jest ten segment już tych 4-5 graczy najbardziej, wśród najbardziej oczytanych osób, to w takim razie co sprawia, że akurat w poszetce, a nie gdzieś indziej?
Okej, no więc tak, po pierwsze to jest design, tak? Czyli to są nasze wybory, nasze, myślę, że w ogóle przyszła jesień, to jeszcze bardziej zaskoczymy, bo to będą bardzo ciekawe i nowe produkty, i nowe wzory, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wbrew pozorom właśnie nie jest tak, jak powiedziałeś, czyli cena. To znaczy, to jest często osoba właśnie z zagranicy, ale nie tylko, to jest ekspat z Polski, albo to jest Polak, który wie, co się dzieje za granicą. I on wie, że my mamy dobrą cenę. To znaczy, jeżeli on sobie porówna, no nie wiem, z Drake'sem, z innymi markami, które są konkurencją zachodnią, to on wie, że my mamy bardzo dobrą cenę. Także to ta cena do jakości i właśnie trzecia rzecz, to jest jakość. No i jakość oczywiście nie tylko chodzi o sam produkt, tylko właśnie ten customer service, dobra strona, wszelkie udogodnienia na stronie. Także przynajmniej te trzy rzeczy powodują, że on może u nas kupić.
To odnośnie samego kupowania, a nawet łącząc ten wątek z poprzednim, docierania do klientów. No to samym początkiem oczywiście było trochę word of mouth, jak to się ładnie mówi. Tutaj w Butonierce jako forum pozdrawiamy. Tak. Tutaj pewnie jakieś może grupy narodzące się social media.
Niosło się samo.
Niosło się, na tym można dojść do pewnego poziomu.
Tak.
I przyszły moment, w którym potrzebowaliście wyciągnąć, też będę się tym dokumentem posługiwał, z garu przewidzianą strategię marketingową czy cokolwiek i zainwestować w jakieś kanały. To rodzi moje pytanie, jakie są dla was najważniejsze kanały marketingowe, z których korzystacie?
A, po pierwsze strona internetowa. I to są opisy produktów, czyli my inwestujemy, skupiamy się na produkcie, który wyróżnia się na tle konkurencji, to co powiedziałem, czyli to jest jakaś, nie wiem, jakość, design, o tym
macie
trzeba opisać.
Macie faktycznie potwierdzenie, że ludzie te opisy czytają, bo wiesz, kiedy ja mówię o roli opisów, zawsze jest takie typowe powtarzane, że ale ludzie nie czytają, kogo opisy interesują, przekleimy z producenta.
Tak, po pierwsze mam takie informacje właśnie z naszego działu obsługi klienta, który jednak ludzie pytają o to, że jest coś napisane, zresztą czasami błędy wychwytują, wiadomo.
Pewnie.
A po drugie ten średni czas spędzony na stronie też jest całkiem niezły, tam jest ponad 2 minuty, także zakładam, że jednak czytają. Ten my mamy jakiegoś one clicka koszyka, więc koszyk, więc to też jest, jak ktoś chce, to może szybko zrobić. No więc to jest coś, ale też ważne, że my te opisy już robimy nie w jaki produkt jest technicznie, tylko jak on wygląda bardziej. To znaczy my właśnie sprzedajemy troszkę historię naszą, to co nam się właśnie podoba, to co powiedziałem. No i druga bardzo ważna rzecz na stronie to jest oczywiście blog i tutaj z tego co wiem, jesteśmy jedyną marką w Polsce, która ma blog tak często i głęboko prowadzony, a chyba w ogóle jedyną też w Europie, która prowadzi dwujęzykowy blog. My mamy i po polsku, i po angielsku. Więc naprawdę tam inwestujemy z naszej perspektywy niemałe środki, bo to są środki takie, to nie są Google Adsy, gdzie masz od razu wynik, więc to jest wizerunek, więc to jest troszkę właśnie opowiadanie o naszym story, o Everyday Classic, przekonywanie do tej idei. Więc to jest pierwsze nasze medium, i chyba najważniejsze. No i teraz jak dotrzeć do tego medium? Bo rozumiem, że do tego zmierzasz.
A wiesz co, to nawet jeszcze pozwolę sobie poeksplorować wątek strony, skoro jesteś z nią na bieżąco. Szczególnie, że no, całkiem niedawno zmieniliście całkowicie wygląd swojego sklepu na inny. Zakładam, że było to poprzedzone jakimiś analizami. I to prowadzi mnie do dość ogólnego pytania, ale może będziesz na jego podstawie wyciągnąć kilka konkretnych rzeczy. W sensie, czy były jakieś sposoby zachowania czy rzeczy, które zauważyliście w zakresie tego, co robili użytkownicy na stronie, na podstawie których zmieniliście coś w designie, procesie zakupowym, jakiejś takiej logice, w ogóle strukturze strony, w wyniku czego zauważyliście znaczącą poprawę, bądź właśnie przeciwnie, spadek zamówień, czy jakkolwiek ruchu?
Więc tak, pierwsza rzecz to na pewno nasz dostarczyciel e-commerce iDoSell, oni robią takie update'y ciekawe i rzeczywiście tego one clicka teraz mamy jakieś płatności z karty produktu, my jakby to podchwyciliśmy. Na pewno wiedzieliśmy, że mamy bardzo źle zaprojektowane menu. I to była jedna z rzeczy, którą rozrysowaliśmy i one teraz dobrze funkcjonują.
A co to znaczy, że źle?
Było nieczytelne, z jednej strony było złożone, że mieliśmy jakieś takie, wiesz, że mieliśmy, nie wiem, 6 albo 8 podkategorii krawatów, a w sumie jak to widziałeś, to nie wiedziałeś, co kliknąć. Brakowało takich podmenu tematycznych typu, wiesz, nie wiem...
Ślub.
No, ślub.
Chociażby.
Dokładnie. Przedwiośnie, Bałtyk.
Czyli bardziej na zasadzie sposób użycia produktu.
Tak, dokładnie. Mhm. Nie wiem, Zamsz, nie? Właśnie. Mhm. Tego typu. Poza tym wizualnie to bardzo źle wyglądało. I co więcej, one było tak zaprojektowane, to jest taki problem, jak projektujesz stronę, a nie wiesz do końca, ile będziesz miał produktów. No i wiesz, kiedyś zaprojektowaliśmy tam na 6 czy 7 pozycji i nagle się to na tyle rozrosło, że rozwaliło to całe menu. No więc na nowo to zaprojektowaliśmy i to jest duża zmiana. Wydaje mi się, no nie mam twardych danych, ale wydaje mi się, że jednak to jest dużo bardziej użyteczne.
A jak podejść do tego procesu? No bo jednak trzeba w jakiś
tablica,
sposób wpaść na
wiesz,
to, że...
mind map i burza mózgów, wiesz. To była praca taka, wiesz, na sucho kilku osób. To warto tak zrobić, nie? To się nie da, wiesz, tam na maile puścić, a jakbyśmy to zrobili. No też druga rzecz to w 2023 też na nowo jakby liftingu doznała nasza księga znaku, więc tam loga nie zmieniliśmy, ale dopracowaliśmy czcionki na stronie, Montserrata między innymi użyliśmy, czcionki w newsletterach, oczywiście, no i kolorystykę, więc tą kolorystykę też wybraliśmy, mamy zamiast szarości, mamy taki beż, mamy stopkę w innym kolorze, jakby całościowo podeszliśmy do tego tak, nie wiem, holistycznie.
Czyli przeprojektowanie menu na przykład, bądź usprawnienie na poziomie karty produktu.
Tak.
A co z takimi, bo to właśnie strona jest tym epicentrum działań.
Tak jest.
Na stronę prowadzą różnego rodzaju kanały, mamy i newslettery, pewnie i Facebooki, tak jest. Facebookamy na Facebooku, na Google, wszędzie mnie to teraz ściga, człowiek raz wejdzie i potem ciągle kusić, żeby coś kupić, to spośród tych wszystkich kanałów dla was, jeżeli możesz oczywiście takie informacje zdradzić, najważniejszym bądź najskuteczniejszym czysto sprzedażowo, który jest?
Czysto sprzedażowo najskuteczniejszym jest nasz klient, który 30% wejść na naszą stronę to są wpisane z palca poszedka.com. Okay. Wracamy do nazwy, mamy fajną nazwę, łatwo do zapamiętania i nie mylą się klienci.
Czyli powracający klienci.
Tak
są.
Jest, ale wpisują poszedka.com. Następnie również prawie 30, tam jest 20 parę procent, to są Google Adsy produktowe, czyli i to jest prosta piłka, bo to jest success fee, to znaczy za sprzedaż, tam mamy prowizję około 12%, trudno z tej marży trzeba zejść, ale to jest konkretny obrót, konkretny klient. Notabene tam ostatnio iDoSell taką statystykę podawał, że właśnie klienci, ich klienci, mamy Google Adsy przez iDoSella robione, nie przez agencję, że klienci, ich klienci, którzy używają Google Adsów, osiągają 4 razy większy obrót niż klienci, którzy tego nie osiągają. I rzeczywiście chyba tak jest, bo ja pamiętam czasy, gdzie tego nie robiliśmy. I to jest ważne, no ale to powiedzmy nie jest kreatywne, twórcze, to się dzieje samo. No i później są, to jest 18%, to są wyszukiwania organiczne I to jest praca właśnie, blog, tekst i to się też dzieje, ale to jest mozolna praca przez te 10 albo i więcej lat. No i później mamy newsletter.
Właśnie jestem zdziwiony, że tak nisko.
Wiesz co, no tak. Po pierwsze, my się nie ścigamy na frazy garnitur. Garnitur ślubny, tam gdzieś etsy się już pojawiają.
Ale bardziej chodzi mi w kontekście newslettera, że jednak kiedy od samego początku mówiłeś o dużym zaangażowaniu społeczności, ta marka trochę wyrosła na jej skrzydłach i przy jej wsparciu. Jest to jednak klient rekurencyjny, w rozumieniu często wracający, kupujący po ileś razy, ufający wam, kupujący też z uwagi na ten aspekt doradczy, jak mnie mam, bo zakładam, że to jest osobny wątek do poeksplorowania. Pewnie dużo ludzi pisze tak jak ja, proszę pana, a to jest na pewno właściwa długość, bo nie jestem pewien, czy tam centymetr w te, czy we w te. Tutaj odsłaniając od kuchni
na Instagramie.
Pomidor, przepraszam, za trucie czasu prywatnego. To gdybym miał znów strzelać z zewnątrz, też bazując na wynikach innych e-commerce'ów, które my prowadzimy, gdzie newsletter jest zawsze prominentnie reprezentowany w statystykach sprzedażowych, powiedziałbym, że to będzie ta pozycja numer 2 czy 3.
Newsletter.
Tak, newsletter.
No, newsletter to jest 5%, no, ale możemy wejść dalej w te statystyki. To znaczy, to jest 5% i to jest całkiem pokaźny obrót oczywiście. My mamy wskaźnik otwarć na poziomie 40%, co jest niezłym wynikiem.
A bazę mniej więcej jakiej wielkości?
8 tysięcy.
To jest niezły wynik.
To jest niezły wynik i ten CTR 12, czyli już
kliknięcie. To jest powyżej średniej.
To już jest powyżej średniej, więc tu odpowiadam na twoje pytanie. Jasne. Tak. To
jest zaangażowanie jest wysokie.
Jest zaangażowanie wysokie, no tylko jakby może problemem, no po pierwsze problemem jest, że jest trochę, ta baza mogła być większa, my nad nią pracujemy. Po drugie, no te inne obszary są jakby no bardziej rozwinięte. No kolejną rzeczą, myślę, o tym też warto powiedzieć, no prowadzimy automatyzację marketingu, mamy Salesmanago, tylko robimy to nienachalnie. To znaczy, mieliśmy na początku te wszystkie okienka, wiesz, ten produkt ogląda tyle.
Ojej, nienawidzę tego. To sobie możemy rękę podać. Tak, dokładnie. W sensie, to wydaje się już tak właśnie prostacką wręcz socjotechniką. Ileś tam osób ma to w koszyku i uważaj, bo zaraz się skończy. Taki ostatni wolny pokój na bookingu niemalże. Że właśnie przy takim segmencie jednak inteligentnego odbiorcy jak u was, to wydaje się już odpychającym działaniem.
I to też w tamtym roku po tej analizie, po tej strategii z tego zrezygnowaliśmy. Na początku to wdrożyliśmy, no i wiesz, i to było tak, że no fajnie są wyniki, wiesz, działa. No ale zaczęliśmy wchodzić w szczegóły i rzeczywiście zrezygnowaliśmy i wyniki są te same. To znaczy nie ma w ogóle różnicy. Ja z mojej perspektywy, nie wiem, ostatnio robiłem zakupy w 8A, fajny sklep, lubię.
Jasne, też kojarzę.
I po prostu kolejny raz, jak się dowiedziałem z okienka, że ileś osób właśnie ma to na myśli, albo miało to w koszyku, albo to trenduje, mówię, kurde, mam dość, no nie chcę tego. Także w ogóle z tego zrezygnowaliśmy i to, nie wiem, jeśli ktoś nas słucha, Salesmanago albo z innych firm, które automatyzację robią, nie idźcie tą drogą, próbujcie w innych obszarach, bo dla nas jest to w ogóle zbędne narzędzie.
Więc to myślę, że to może dałoby się to ograć tak na chwilę, skręcając w kierunku doradztwa dla Salesmanago i pochodnych, żeby ułatwić zarządzanie częstotliwością tego.
No bo tylko tam jest.
Byłoby to ale wiesz, gdyby to było tak, że z domysłu masz pewien scenariusz, że to się pojawia dopiero przy trzeciej wizycie, więc wiesz, że masz do czynienia z klientem niezdecydowanym, który jednak sobie wraca do tego produktu, dopiero wtedy pojawi mu się takie okienko. Problem jest wtedy, i to jest oczywiście pytanie, czy jest to problem narzędzia, czy wdrażających narzędzie, kiedy ja od pierwszej wizyty dopiero co wszedłem na stronę i już tak, najpierw zamykam baner newslettera z rabatem na dzień dobry. No to jest standard. Minus 10%, jeszcze nie wiesz na co, ale już masz dostać, nie? Byleś się zapisał do newslettera. Potem mam nachalną tam wyskakujące okienko typu, czy chcesz pozwać na czacie? Tak naprawdę z robotem, ale udajemy, że z człowiekiem. Tak. A w tle już się pojawia, że w ogóle 15 osób stwierdziło, że jest to najlepszy sklep po krojonym chlebie, jaki w życiu widzieli. Nie? Tak, I tak dalej. I to wszystko naraz robi tak overstimulating, jeżeli z braku lepszego słowa po polsku, to przebodźcowanie. On robi takie przebodźcowanie.
Tak, i też to odpycha.
Forma używana w nadmiarze sprawia, że to jest zauważalne, bo gdyby to było tylko właśnie raz na jakiś czas, to jeszcze byś mógł uwierzyć,
że
to jest faktyczne.
A teraz pomyśl, że chcesz sobie tam, nie wiem, chcesz przemycić jakieś wartości marki, chcesz ich skierować na bloga, jak on już jest wkurzony w ogóle, że wchodzi na kartę produktu. Dokładnie tak. Nasz proces dokładnie taki był, że na początku, nie wiem, no, to się pojawiało od razu, później po jakiejś wizycie. Tylko uznaliśmy, wiesz, że nasz klient jednak szanujemy jego czas, szanujemy jego IQ i nie chcemy mu opowiadać słuchaj, bo to 10 osób miało w koszyku, szczególnie, że to nam można lekko podrasować, to już w ogóle mi się nie podoba. I finalnie z tego zrezygnowaliśmy i dla nas nie ma w ogóle różnicy. Co jest fajne w automatyzacji, to robimy, to właśnie newslettery wysyłamy, walczymy o utracony koszyk.
Tak, oczywiście.
Mamy, wiesz, te automatyzacje takie, że opowiadamy o marce i to jest fajne i to się dzieje i jakby na tym się skupiamy. Także tu mamy automatyzację jako kolejny punkt. No i remarketing, który u nas działa okazjonalnie, to znaczy start kolekcji, jest jakiś sale w końcu, ale też ten sale właśnie też odchodzimy od tego, to znaczy ten handcrafted, to jest druga nasza wartość po lokalności, to jest właśnie troszkę to, że my nie chcemy teraz. Kiedyś tak robiliśmy, że mieliśmy jednak duży stok w magazynie i później musieliśmy, nie wiem, więcej robić sale'ów, więcej zachęcać tym rabatem. Teraz właśnie staramy się mniejszy wolumen mieć w kolekcji po to, żeby to było wyprzedane, po to, żeby klient też poczuł się bardziej wyjątkowo.
A o to chciałem spytać właśnie, bo też no, jak się pyta ludzi, tudzież jak są właśnie badania, typu badania Gartnera, co jest najważniejsze w komunikacji reklamowej marek, od fanpage'y po media społecznościowe, to się pojawia zawsze wątek rabatów i w ogóle jak się mówi o driverach sprzedaży w e-commerce, to zawsze jest podawane, no klient w e-commerce, to on chce po prostu cenę, chce rabat. I wszystko fajnie, dopóki sprzedajesz poduszki pierdziuszki za 50 zł i zjedziesz ewentualnie na 40, trochę mniej fajnie, kiedy sprzedajesz garnitur za tysięcy kilka, tak. Dalej atrakcyjny cenowo w stosunku do swojej jakości, temu nie przeczę, no ale mimo wszystko ponadstandardowa inwestycja na tle rynku i jednak pojawiają się te rabaty. I to, co mnie właśnie zawsze fascynowało, to że mimo, że są marki z segmentu premium bądź aspirujące do premium, to jednak bazują na tych rabatach. Pojawia się polityka Black Friday'a, oczywiście, tak. Pojawiają się te wszystkie promocje typu 3 za 2, 2 za 3, tak. Czyli rabat, ale ukryty tak naprawdę. Czy właśnie takie akcje typu, no wiadomo, jest styczeń, są wyprzedaże, więc i u nas są wyprzedaże. Czy, biorąc pod uwagę, jaki macie segment klienta, bardziej premium w tym momencie, zauważyliście, że jest to zniechęcające, czy raczej jest to po prostu waszą świadomą decyzją, że nie chcecie schodzić z marży, więc po prostu odchodzicie od polityki rabatowej?
No myślę, że mogę podać przykład tego roku. My zrobiliśmy sale'a tydzień, tylko minus 20%, gdzie nasza konkurencja już w grudniu robiła i ten sale był w lutym u nas.
To mi zawsze boli, bo jestem straszną cebulą, więc tylko czekają na te rabaty u was, a ty mi teraz mówisz, że ich nie będzie, więc...
No nie, już nie będzie,
już
nie będzie. Właśnie.
Jak płaczę. Na pewno widać w kadrze, że się cieknie łza.
Szybko ta kamera niech nagrywa.
Szybko, bo się wzrusza.
Ale wiesz co, no... Świadoma decyzja. Po pierwsze, to co powiedziałem, ta marża 2,5 w naszym wypadku jest sexy i ona, my nie potrzebujemy marży większej, a później właśnie to tak wygląda, że tam niby, wiesz, jest, marki robią tak, że podbijają cenę i od razu minus 40% dają na premierze.
Ja to nazywam efektem Wistuli, powiem ci.
O właśnie,
to dobrze,
to jest
ponieważ
dobry
to właśnie w Wistuli jest coś takiego, to jak słucha to ktokolwiek z marki Wistula, ogarnijcie to. Chyba, że tak. Po prostu to jest jedyne, co wam buduje wolumeny, że ledwo się pojawi nowa kolekcja.
I od razu jest,
jest przeceniona. Tak. I ja potem moją pasją po godzinach jest czytanie komentarzy pod ich reklamami. Gdzie 7 za 10, 12 w cenie 3,5, niedługo to za darmo na ulicy będziecie rozdawać i tak dalej.
Dokładnie i patrz jaką, bo to się wykrwawiasz, wiadomo, no bo walczysz tylko o klienta ceną. I oni na samej premierze już dają rabat i dosłownie za 2-3 tygodnie dodają jeszcze do tego 2 plus 1, bo to jest rabat jeszcze 2 plus 1. Tak. No ale oczywiście mają inny model i inną marżę. Ale w tym roku mieliśmy ten tydzień i on był fajny, i on był bardzo dochodowy i był zasadny i też klienci go wykorzystali. Ale dokładnie tam za 2 tygodnie wypuściliśmy nasze przedwiośnie, czyli zadziałaliśmy proaktywnie. Czyli zamiast właśnie ścigać się o klienta ceną, rabatem, upustem, to pokazaliśmy im coś nowego, przedwiośnie. Bardzo fajną kapsułkę. Akurat się tak złożyło, że spodnie jesienne, flanelowe nam wszystkie zeszły, nie było. I to był tak naprawdę motywator, żeby zrobić to przedwiośnie, bo my w listopadzie zdecydowaliśmy, patrzcie, nie ma spodni, fajnie
nie ma
się
wyprzedało,
nie ma co sprzedawać, musimy w lutym coś mieć. Mieliśmy do tego dwie fajne marynarki, tą co mam na sobie, między innymi mieliśmy bardzo fajne koszule właśnie od CBD, ją też mam na sobie i fanshirta zrobiliśmy koszulę kowbojską, dodaliśmy do tego czapeczki, klemany, fajna kapsułka wyszła, zrobiliśmy naszą lokalną sesję, wiesz, reprezentując naszych sąsiadów z piekarni, to też jest a propos kuchni, marketingu, bo pojawił się na blogu wpis o nich, wiesz, To jakby sprzedajmy historię, nie produkt. No i statystyki są takie, bo też je sprawdzałem, że za luty podstrona przedwiośnie jest częściej odwiedzana niż podstrona winter sale, czyli dla mnie super. I oczywiście ten wynik też jest dobry.
Jasne, to fajny wątek. I to mnie prowadzi do dwóch aspektów. I możesz sobie wybrać, który cię bardziej interesuje na początek. Bo to, co na pewno chciałbym jeszcze poeksplorować, to z jednej strony właśnie ten wasz nacisk na lokalność. Mam wrażenie, że po zeszłorocznym rebrandingu, czy takim liftingu powiedzmy, nawet mocniejszy niż wcześniej. Czyli ja zawsze kojarzyłem Poszetka, Katowice, ale tak moje jakby dwa lata, mam wrażenie, ostatnie to było takie, że jednak Poszetka, pewien uniwersalizm, po czym jest ten wielki moment odcięcia z powodów różnych w ubiegłym roku, jest ponownie lokalność i to tak. Właśnie na poziomie sesji. Kiedyś pamiętam, kupowałem u was garnitur struksowy, bo jako jedyny mieliście, zielony tak. Struksowy, William się bodajże nazywał. No, tak. I on był, sesja zdjęciowa na Nikiszowcu. Tak, zielony, ciemnozielony. I nie sposób jest pomylić tego Nikiszowca z żadnym innym miejscem. I to właśnie zawsze u mnie budowało te wrażenie lokalności. I czemu o tym wątku, w sensie, i pytanie, do którego dążę, jest właśnie, jak ważna jest dla was ta lokalność, czy klienci na to uwagę zwracają, czy jest to jakimś interesującym wyróżnikiem, ale do tego pytania jest drugi wątek, czyli wątek tej cross-borderowości, jak to określiłeś, czyli w ogóle wyjścia za granicę, bo wiele marek, które chce wyjść za granicę, próbuje właśnie ten aspekt lokalności ucinać, pokazując, że jest marką, no właśnie, uniwersalną, idealną dla wszystkich, a wy jednak wychodzicie i dalej promujecie tym ludziom z zagranicy fragment Polski, którego no, pewnie jasne. Nawet nie znają, bo mogą kojarzyć Łódź, Warszawę, Gdańsk z powodów różnych, a to jakieś Katowice czy cokolwiek, i mają z tego powodu jeszcze się zaangażować w tę markę. Więc wątki to dwa, które mnie interesują. Podsumowując pytanie, co jest dziwną jest. Metodą prowadzenia podcastu, ale jednak. Lokalność jako wyróżnik zarówno na polskim jako rynku, jako tak. Wartość, być może lepsze, piękne słowo, i również jako wartość dla klienta zagranicznego. Czy w ogóle tak jest, czy może jest przeciwnie?
No więc tak, jest to wartość. Ja już mówiłem o... Ja już mówiłem o handcrafted jako jednej z wartości naszych. Druga to jest lokalność. To właśnie w 2023, jak stanęliśmy z boku i analizowaliśmy naszą markę, Poszetkę, robiliśmy ten lifting naszej strategii, to zobaczyliśmy, że tak, że my jakby rozstaliśmy się z naszym wspólnikiem nie tylko dlatego, że nie wiem, on chciał iść bardziej w luxury brand, tylko mieliśmy troszkę inne wartości. I wtedy, jak to nazwaliśmy, spisaliśmy, to ta lokalność może dlatego bardziej wypłynęło i ty to zaobserwowałeś. Ta lokalność idzie, wiesz, takim trybem Katowice, Śląsk, Polska, Europa, a nawet świat, czyli no, myśl lokalnie, działaj globalnie jak najbardziej. To pasuje. Myślę, że to jest nawet chyba trend, o czym można powiedzieć, więc dla tego klienta nawet worldwide'owego to nie jest problem. No a dla nas jest to, wiesz, to jest szczera komunikacja. My jesteśmy z Katowic, my się wywodzimy z Katowic, my wiemy, jakie to miasto jest, małe, duże, z ogromnym potencjałem, a ze swoimi jakimiś problemami. My mamy właśnie lokalną produkcję, bo szyjemy nasze krawaty na Śląsku, spodnie na Śląsku, koszule w Polsce, kapelusze w Polkapie, 100 lat w tym roku, pewnie. Wiesz, super sprawa. Więc my to akcentujemy, nie? Że wiesz, to my to akcentujemy, to jest nasza wizja, to jest nasze story i to nie jest też takie proste, bo wiesz, łatwiej by było nam być dystrybutorem ciuchów z Włoch. Są piękne marki, które można mieć u siebie i tylko wpuścić do e-commerce, no albo szyć też w Azji, to też jest łatwiej. My jakby no, robimy troszkę więcej pracy do tego, ale to jest jeden z naszych wyróżników. No i dbamy, to jest ta wartość, to jest ten jeden z fundamentów. Mamy Everyday Classic, mamy dwie, trzecia wartość to jest rodzina. To jest trzecia wartość, no a finalnie to jest produkt, który wyróżnia się na rynku i decyduje może o tym, że ten klient to kupuje.
Chodzi mi po głowie pytanie, którego nie umiem zadać, chyba sam sobie jeszcze go nie umiem zwerbalizować.
Zadawaj.
Spróbuję ci powiedzieć taką impresję, która przychodzi mi do głowy i może ona się przekuje w trakcie pytania, bo jesteście dla mnie przykładem niesamowicie interesującego segmentu i posłużę się trochę przykładem analogicznego, żeby być może lepiej zwokalizować, co mam na myśli. Jeżeli masz branżę sklepów muzycznych, to masz Amazona świata muzyki, jakim jest Thomann D. I de facto, jak ludzie chcą pójść, ludzie wrażliwi na cenę, bądź takich, których interesuje najszerszy możliwy asortyment, pójdą właśnie tam. Potem masz jakieś sklepy być może ogólnopolskie, takie odpowiedniki Wistuli, Lancerto, czyli Music Many i tak dalej, które mają mydło i powidła, na to mówię, taki wiesz, e-commerce branżowy, ale jednak mydło i powidło, wszystko i dużo, walczący z tamtym dużym o uwagę. I potem są te marki, które próbują być markami niszowymi. I tę niszowość budują na kilka sposobów. Na przykład jest taki sklep, chyba dalej funkcjonuje, pozdrawiam, Przyjazne Ukulele, który po prostu specjalizuje się, jak nazwa wskazuje, w ukulele, choć idąc typem
poszetka. Kojarzę ranko ukulele.
No właśnie, choć idąc typem poszetka, wcale by tak nie musiało być. I oczywiście mają też szersze portfolio produktowe od czasu jakiegoś. Oni budują swoją unikalność, tak bym powiedział, na właścicielu, który jest bardzo sympatyczny, ma taką naturalną osobowość medialną, taką sympatyczną właśnie, nie wiesz, telewizyjną, tylko po prostu jest to sympatyczny człowiek. Polecam kanał na YouTubie, uczy właśnie grać, no bo czegoś miałby uczyć, kanał o ukulele. Do czego dążę? Dążę do tego, że poszetka jest trochę w analogicznej sytuacji. Jest globalny Amazon tejże branży, jest, czyli tak zwane Suit Supply. To tak wprowadzam trochę w kontekst, bo nie wszyscy muszą rozumieć meandry tejże branży. I Suit Supply ma pozycję dominującą, to jest to hegemon niemalże, jak mnie mam, i ma też bardzo szerokie portfolio produktowe i może sobie na nie pozwolić. Zakładam, że dla polskiej marki na przykład wprowadzenie garniturów w kolorze jasnego różu jest eksperymentem, który może się skończyć stratą, a Suit Supply pewnie sobie to wrzuci i się przyjmie, bądź się nie przyjmie i tyle.
Muszę wejść w słowo. W naszej letniej kolekcji będzie malinowa marynarka.
O kurczę.
Moim zdaniem bardzo ciekawy kolor nawet i w ogóle opcja nawet na ślub. Robimy to w limitowanej ilości, dosłownie 30 parę sztuk. To jest zresztą nasza siła. Nasza siła jest, wiesz, Suit Supply sobie nie może pozwolić, no bo to jest hegemon, może to już jest machina globalna. Robimy 30 parę sztuk, puszczamy to swoimi kanałami. Jest szybka decyzja, szybkie działanie. Zresztą nasza szwalnia, z którą współpracujemy, która nam szyje, daje nam takie możliwości.
No ale co, tak kończąc wątek. Nie? Mamy tego hegemona, odpowiednik Tamana D bądź Amazona. Potem mamy te marki typu Mydło i Powidło. Z całym szacunkiem, ale właśnie Bytom, Wistula i tak dalej. Dostaniesz tam wszystko, czego potrzebujesz, żeby się ubrać, od gaci po marynarkę i muszkę, jak się uprzesz. I potem jest właśnie ten wasz rząd wielkości, tudzież klasy, gdzie są też marki wyspecjalizowane. Teraz w teorii sprzedają to samo. No bo tu garnitur, tam garnitur, tu powiedzmy coś klasycznego, tu coś klasycznego, zarówno między sobą, jak i trochę z tym hegemonem bądź większą branżą. I to pytanie, do którego próbuję dojść, to jest jednak, jak to jest, że na koniec dnia klient ma kupić albo rzeczywiście chce kupić w takiej poszetce i co jest tym najbardziej decydującym aspektem? Czy jednak jest to na przykład czysty produkt, w rozumieniu, że w takim razie tajemnicą sukcesu jest trafić w oczekiwania rynku, czyli jestem taki ja, który szukałem sobie garnituru ze sztruksu, nigdzie go kurna nie było i tylko wy mieliście jaja czy chęć wprowadzić jeszcze ciemnozielony, butelkowy, taki w stylu Marka Gatesa, starego reżysera teatralnego, jak ktoś wie, on w takich właśnie chodził. Czy, więc albo trafisz w produkt, albo cię nie ma i niezależnie jak dużą porcję marketingu próbujesz to włożyć, to się nie sprawdzi. Czy jednak właśnie rzeczywiście decydującym czynnikiem będą bądź te wartości, choć jest to trudnie namacalne, przeliczalne na złotówki, a może jeszcze coś innego, o czym ja nie pomyślałem, a ty mi teraz z przyjemnością powiesz, że tak naprawdę o sukcesie w tym segmencie decyduje to i tamto. I to było rekord, jeżeli chodzi o moje pytania, bo mamy taki konkurs wewnętrzny tutaj z montażystami, w sensie, ile zajmie Arturowi zadanie jednego pytania. To chyba już ze 4 minuty lecą. No ale myślę, że tak starałem się strasznie szeroko naświetlić ten wątek, bo na koniec to jest bardzo proste pytanie, tak? Czemu wy, a nie ktoś inny? Ale właśnie kiedy się spojrzy na to z tej całej perspektywy, że możesz sobie kupić 100, może będzie i podobnie, może i szwalnia ta sama, może i wzornictwo, może i kolor, szczególnie gdybyśmy to wzięli na przykładzie niemieckiego garnituru, no każdy z was to będzie miał. I będzie się to różniło, wiadomo, tymże detalem, ale to by sprowadzało konwersację do poziomu produkt i rękodzielnictwo ewentualnie. Więc czy coś poza właśnie trafieniem w czyste oczekiwania produktowe jest tym decydującym elementem?
Nie, no oczywiście. Wiesz, to gdyby tak było, to by był bardzo prosty biznes. Jeszcze raz, to równanie, odpowiedź na twoje pytanie, to równanie Everyday Classic, czyli to jest dosyć głębokie i to jest nasze motto, to jest nasze patrzenie na modę, to jest ten twist, to są wartości, tak jak powiedziałem, to jest niematerialne, ale to obejmuje stronę, obsługę klienta i to, jak my współpracujemy wewnątrz firmy, jaki mamy team. No i finalnie jest produkt i ten produkt... Okej, no jeśli chodzi o garnitur granatowy, to jest dosyć prosty wybór i może tak być, że klient wejdzie do nas na stronę i zobaczy, że mamy droższy garnitur niż Wistula, ale może doczyta, że ten garnitur jest z lepszej tkaniny jest lepiej uszyty, a może doczyta, że ma wyższy stan, a może doczyta, że właśnie, że on jest, może ma lepsze detale. A może dla niego to nie będzie najważniejsze i wybierze jednak coś tańszego w Istuli. To jest, to jest super, nie? To jest rynek, więc każdy decyduje, na każdego jest miejsce. Ale jeśli chodzi o tego klienta, no właśnie, ten twój zielony przykład sztruksowy, no to tak, to można powiedzieć, że to decyduje. To jest decyduje, ale żeby to zrobić, to ty musisz być, po pierwsze mieć doświadczenie, po drugie być o czasie, to znaczy my jeździmy na targi, my wiemy, co się dzieje. My sami, jak widzisz, siebie analizujemy, bo patrzymy na siebie z zewnątrz. My wiemy, że no, klasyczna męska elegancja jest w naszym DNA, ale my się nie możemy obrazić na casualizację i na to, że ludzie chcą swobodnie być ubrani. I my zareagowaliśmy na to. My zareagowaliśmy na to, że widzieliśmy, że klient też jest z zagranicy, więc jakby te działania to musisz być up to date, czyli wiedzieć, że coś się dzieje i reagować na to. I to jest też nasza siła, bo to jest firma rodzinna, to nie tylko, że my tam fajny mamy team i się dobrze rozumiemy i nie mamy takich korporacyjnych jakichś naleciałości, tylko w listopadzie zdecydowaliśmy, że musimy
i
zrobić
są,
i jest.
Malinę.
I dokładnie. I teraz my zdecydowaliśmy to dosłownie 2-3 osoby, team to potwierdził, zrealizowaliśmy i to mamy. To jest duży plus takiej mniejszej organizacji, która się troszkę wybija ponad tą najniższą taką butikową markę.
Urodziło mi się z tego inne pytanie, ale zanim o nim, to jednak chciałbym domknąć pętlę z tymi kanałami, ponieważ od czasu do czasu widzę u was, być może współpracę, a być może po prostu obserwowanie, że ktoś to realnie ma na sobie, z influencerami.
Tak jest.
A w ogóle tego kanału nie wymieniłeś, kiedy rozmawialiśmy o driverach sprzedaży, czy w ogóle takich taktykach marketingowych, które stosujesz. Tymczasem, gdyby tak wskazać z perspektywy, powiedzmy, ogólnych marek modowych, czy tak bardziej klimat Zara i casualowe rzeczy, niżli rzeczy eleganckie, to jednak influencer marketing staje się coraz istotniejszy,
nie, no,
zarówno
oczywiście
w kontekście świadomości. Tak, więc czy wy świadomie współpracujecie z influencerami?
Oczywiście.
Jak widzę u kogoś, kto to dostał za darmo?
Wiesz co, no nie dokończyłem tego zdania. Rzeczywiście, no był remarketing, była automatyzacja, były newslettery, były wiesz, wpisane z palca. Jakby w ogóle social media, nie? Też wydajemy, to jest bardzo ważne, Instagram. To jest nasze okno, jak najbardziej, to jest mega ważne źródło. I influencerzy, co za tym idzie. Tak, mamy swoich, mógłbym chyba to tak powiedzieć, swoich przyjaciół, takich Instagramów, Instagramerów, którzy z nami współpracują od dawna i oni też stoją za tym, że my gdzieś na danym rynku coś znaczymy. Tak, jak najbardziej, oni też. To są fajne współprace, bo to są współprace bardzo często barterowe.
To być może
przykład.
To się będzie wiązało z moim drugim pytaniem, bo właśnie dla mnie był bardzo ważny wątek zagranicy. No bo to jest tak, że wiele marek, tak jak sam zresztą powiedziałeś trafnie, stoi w takiej sytuacji, że zbudowało sobie jakąś pozycję na rynku polskim i marzy im się ekspansja zagraniczna, co jest trochę rozpoczynaniem niemalże na nowo, no bo nikt cię jednak nie zna i tak dalej. Więc jak u was w ogóle wychodziło pozyskiwanie pierwszych klientów na rynku zagranicznym i nie mówię o takich działaniach typu, że ktoś się sam zabłąkał, znalazł, zamówił i to były te pojedyncze wysyłki, tylko w momencie, w którym stwierdziliście, dobra, trzeba to jakoś zoperacjonalizować i mamy na to taki pomysł. To czy to właśnie był kanał, że o, to spróbujemy poprzez influencerów się
tam
wbić,
to dokładnie było
inaczej.
Tak. Najpierw to byli influencerzy, Daper Classic między innymi z Anglii, my sobie nawzajem zaufaliśmy, on chyba był w takim momencie wzrostu i my i do teraz współpracujemy i mamy kilku takich, z którymi od początku współpracujemy. No i to były jakieś takie delikatne ruchy, ale jakieś reklamy płatne na pewno w social mediach. Tak, i to były ten. I w sumie to nadal tak jest, tylko że no, tam do tego dodaliśmy Google Ads i no, oczywiście newsletter, ale to tak wygląda. To znaczy, no, w tym roku po raz pierwszy, to mogę powiedzieć, mamy reklamę na stronie, na takim bardzo opiniotwórczej Permanent Style. To jest
jasne.
Mhm. To jest bardzo ważne miejsce. On tam, to jest takie forum butonierce, można powiedzieć, no to nie jest forum, ale miejsce bardzo ważne, kultowe i mamy właśnie w marcu tam reklamę w newsletterach, za to to jest reklama płatna. Także gdzieś tam punktowo myślimy o tym i działamy. Obserwujemy. No a początek był jak najbardziej ci influencerzy i oczywiście to już jest dla mnie jakby oczywistość, że influencerzy, to jest podstawa.
Mhm. Przy czym, bo to chciałbym ten wątek podbić, udało się przynajmniej część z tych współprac rozpocząć barterowo w tym wypadku, ponieważ
tak,
produkty są atrakcyjne.
A wiesz, co to pokazuje, nie? Że masz fajny produkt, to znaczy ja się tak domyślam, wiesz, że no jeżeli ten produkt by ci nie pasował, to pewnie byś nie wszedł w to, a oni gdzieś to podchwycili i fajnie zareagowali. Mamy też płatne oczywiście współpracę, ale są te barterowe współprace, co pokazuje, że mamy ciekawy produkt, im się to podoba, no i ta współpraca jest taki...
A ta współpraca polega tylko na tym, że oni publikują, skąd to mają, czy też macie...
My jesteśmy bardzo
elastyczni
do
tego. Czy też są takie rzeczy typu... O, tu jest link, pod którym możecie go kupić, macie ode mnie kod zniżkowy albo tym podobne mechaniki. No, bo tak próbuję dojść do odpowiedzi na pytanie, które z niego wynika bezpośrednio, czyli w takim razie jak mierzycie czysty sprzedażowy impact obecności na ciałach kilku influencerów zagranicznych?
No, rzeczywiście, wiesz, ten kod rabatowy jest najprostszą formą taką do zbadania, do sprawdzenia, czy to ma sens. Nie robimy tego, bo tak jak powiedziałem, uciekamy od sale, od wyprzedaży, od rabatu, więc jeżeli ja jeszcze 10% muszę dać dla Daper Classica z jego kodem, no to ja jeszcze, ja tak naprawdę powinienem dać wyższą cenę. No nie chcemy tego robić. Mhm. Jeżeli chciałbym tak pompować tą marżę, no to musiałbym mieć wyższą cenę, a nie chcemy. Chcemy być szczerzy, autentyczni dla klienta, żeby ta cena jakoś to jest podstawa. Badamy to tak, że widzimy, wiesz, które rynki się rozwijają. Mamy analityksy, które pokazują, skąd przychodzą do nas. Także tak to robimy, ale jesteśmy dosyć elastyczni. To znaczy, nie, wiesz, nie jest tak, że my, wiesz, dobra, damy ci to, ale musi zrobić to, to. Do tego podchodzimy bardzo partnersko i nie chcemy, wiesz, jakby... W kulturalny, normalny sposób, zresztą nigdy nie było takiej sytuacji, nie przypominam sobie, żebyśmy wymusili na kimś coś. To znaczy, to jest twoja sprawa, co ty piszesz. I to też może jest cały sukces. No jakby ten
sami
produkt się
z nimi
broni.
Kontaktowaliście, czy oni znaleźli was?
No i tak. To różnie bywa. Mamy coraz więcej zapytań. Także.
A z zagranicy, bo powiedziałeś, że Francja, zdaje się, tak. A nie pamiętam, czy to było jeszcze na naszej rozmowie przed nagraniem, czy już w trakcie, więc na wszelki wypadek wolę to powtórzyć, że lista najlepiej chłonnych rynków zagranicznych, na których jesteście obecni, to powiedzmy trzy najlepsze kraje, to jakie?
Francja, Niemcy, Szwecja, USA, Szwajcaria.
Czyli Wielka Brytania, nie?
Też. Nie, Wielka Brytania też jest od razu. Bo właśnie to jest ciekawe, że Wielka Brytania, czyli Mekka, można powiedzieć, a jak najbardziej tam też sprzedajemy. No tak, po pierwsze jest to 20% naszego obrotu, czyli dużo, bardzo, bardzo, bardzo duża część naszego torcika. Po drugie, analizując statystyki, analizowaliśmy, jest takie narzędzie SimilarWeb. Wzięliśmy pod uwagę z jednej strony Macaroni Tomato, który jest jeszcze, nazwijmy to, butikową marką. My byliśmy taką, teraz już jesteśmy troszkę po środku, i Lancerto. To 70% ruchu z Francji było do nas, jeżeli chodzi o te marki. Jeszcze tam Zaka wrzuciliśmy, już jeszcze była jakaś piąta marka.
Jak lubisz taki OSINT łamany na szpiegostwo gospodarcze, jak wiadomo, to jest ulubione zajęcie polskiego przedsiębiorcy, to z narzędzi obok SimilarWeba, który dla tych, którzy z was, państwa, którzy tego nie znają, jest to narzędzie pozwalające analizować ruch na cudzych stronach internetowych, to polecę ci narzędzie, które paradoksalnie jest narzędziem dla SEO-wców, natomiast kiedy się do niego podejdzie z taką otwartą głową, czego ja mogę się dowiedzieć o innych z jego pomocą, to idzie, jest to narzędzie Ahrefs. Nie wiem, czy kojarzysz.
Nie.
Ahrefs jest narzędziem do pozycjonowania.
Benjamin, słuchaj.
Ale przykład jednej funkcji. Ahrefs ma na przykład taką zakładkę backlinks, która pozwala podejrzeć linki kierujące do danej witryny skądinąd. Ja na przykład używam tego w ten sposób, że biorę sobie domenę jakiegoś konkurenta bądź firmy, która mnie interesuje i widzę, jakie linki do niego prowadzą. W ten sposób odkrywam targi, portale, fora niszowe właśnie, miejsca i tak dalej. Więc a poza tym też daje takie czyste dane, o których wspomniałeś, i na przykład ruch na konkretnej domenie z podziałem na kraje. Więc raz, że da ci fakty, nie mam oczywiście pełnego przeglądu funkcji, podobne do SimilarWeba, a przy okazji może pomóc coś więcej, także też w pozycjonowaniu witryny.
Bardzo dziękuję. To jest, słuchajcie, no data to jest przyszłość, wiadomo, wszyscy o tym wiemy, tylko to trzeba korzystać. Narzędzia są takie, że to nie tylko analityksy. No więc analizując te statystyki SimilarWeba, pokazało nam, że my jesteśmy tak pomiędzy. Nie jesteśmy już marką butikową właśnie jak Macaroni Tomato, czy my kiedyś taką byliśmy, czy Zak Roman, ale nie jesteśmy też marką typu Launcher, to taką globalną z centr handlowych, nie chcemy zresztą taką być. I właśnie przechodząc jakby w liczby, liczba unikalnych użytkowników średnio na miesiąc u nas to jest 50 tysięcy, z czego Launcher to ma 300 tysięcy, 6 razy więcej. Lepiej te statystyki w naszym wypadku wyglądają, jeśli porównamy social media, bo to jest tylko półtorej raza więcej. A też fajnym punktem odniesienia jest Drake's, o którym mówiłem, czyli ta marka, do której lubimy się porównywać, to ona ma 150 tysięcy. Także pokazuje to nam, że dobrą pracę robimy. Że ten wynik
biorąc pod
też...
uwagę, że anglojęzyczne marki z definicji mają szersze pole, jasne, to jednak nie jest to duża przepaść, nie raczej przepaść. Wąziutki tak, wąwóz.
Tak, co więcej, jest jeszcze taka bardzo fajna marka, też ją polecam, nie wiem, czy ją znasz, Bergenberg, ze Skandynawii, i to był kiedyś wzór dla nas. Jak prezentują produkt, jak mają spójną kolekcję, bardzo klasyczną, właśnie to jest troszkę ten case, wiesz, oni zostali w tych butach klasycznych i stoją w nich, i chyba tam brakuje takiego twista, właśnie takiej jakiejś wartości. Tak mi się wydaje, nie chcę ich, wiesz, jakby nie analizowałem tego dokładnie. Prawdą jest, że akurat to jest jedna z tych firm, która w grudniu już zrobiła sale'a, gdzie nigdy tego nie robili. Widać, że mieli jakieś problemy ze stokami, także no i też te statystyki pokazały, że my jesteśmy już więksi od nich. Oczywiście mówimy o statystykach, wejść na stronę. Ale też ten SimilarWeb pokazał, że analizując, tam wzięliśmy Sud Supply ma 1 milion użytkowników unikalnych. Sud Supply, I'm Leon Deor, czyli taka najbardziej wyhypowana teraz marka, Berga, Drake'sa to i rynek francuski, to mamy tak samo jak Drake's, mamy 5-6%, czyli to jest, wiesz, to jest ta siła, wiesz, to jest ta nasza praca, którą widać na liczbach.
Skąd czerpiesz wiedzę o e-commerce, żeby się rozwijać jako właściciel sklepu, co by nie było?
No po pierwsze mam świetnych ludzi, wiesz, bo to ja kiedyś tym się zajmowałem, no teraz mamy team i to od nich, wiesz, to też jest tak, że ja ich, jadąc tutaj właśnie do ciebie, do Łodzi, no to gdzieś tam dopytywałem, ale wczoraj też się przygotowywałem, mam te dane. No, ale też mam dostęp do Analyticsa, mam dostęp do Salesmanago, także mam dostęp do Idosela, także no, mamy narzędzia.
Mówię bardziej o takim pytaniu na zasadzie, stoisz sobie, czy siedzicie sobie z żoną, którą gorąco pozdrawiam z tego miejsca i mam nadzieję, że kiedyś się poznamy, i myślicie sobie, co dalej z tym biznesem, jak go rozwinąć. Standardowe pytanie każdego przedsiębiorcy. Jednak jest taki pewien paradoks poszukiwania treści zaawansowanych bądź specyficznych, że bardzo łatwo jest znaleźć wszystko do poziomu od 0 do miliona, powiedzmy, ale kiedy masz się 10, 50 czy więcej i chciałbyś znaleźć coś dla siebie, to trochę musisz sobie to sam wymyśleć. Tak. Więc jak osoba w takiej sytuacji biznesowej jak ty pracuje właśnie nad takim strategicznym kierunkiem i szukaniem informacji, jak się być może nawet zabrać za sam proces takiej pracy, bo wiesz, jesteście po decyzji o rebrandingu czy o pewnych zmianach, ale ona trochę była wymuszona, nazwijmy to, osobistymi względami, tak? Po prostu tym rozjazdem podejścia do filozofii marki. Tak. Ale zakładając, że masz taką sytuację jak teraz i nie masz żadnych czynników zewnętrznych i stoisz na rozdrożu, myślisz sobie, co by tam dalej wymyślić w tym biznesie, to gdzie szukasz inspiracji? Albo jak się zabierasz za taki proces, żeby siąść i powiedzieć, dobra, kochanie, tak zrobimy, bo wyczytałem to stąd albo wziąłem to stamtąd.
Więc rzeczywiście data i to jakby powiedzieliśmy troszkę o jakichś narzędziach i to dostajemy tą surówkę, ale bardzo ważne jest, my analizujemy, ja sprawdzam każde zamówienie, w sensie dostaję maila i sprawdzam, co się dzieje. Widzę, co bardziej trenduje, a co mniej trenduje. Jeździmy na targi oczywiście, Milano i Unica to są podstawowe targi, nie PT.
Nie PT łamowa, właśnie nie chciałem powiedzieć.
Choć PT... To nie jest tak, że ja jakby disuję, o, kto pojechał na PT, tam pawie same. Tam też jest fajnie, byliśmy tam 2 razy, tylko dla mnie już jest
takie
to...
takie dandysowo.
Dandysowo i towarzysko na pewno, dla mnie już jest to... Nie mam czasu na to po prostu, wiesz, ja mam też 3 dzieci, mam rodzinę, ja nie jestem w stanie jakby nagle pojechać na 3-4 dni pić Negroni z kolegami i nie tylko. Także fajnie tam jest, ale to ja właśnie wolę pojechać na Milano Unica, gdzie wiesz, masz wszystkich dostawców tkanin i tam tak naprawdę, to jest ciekawe, bo tam to są targi na rok do przodu, czyli teraz były targi, co będzie w przyszłym roku, więc ty tak naprawdę oglądając te próbniki, rozmawiając z tymi producentami tkanin, to często są takie marki włoskie rodzinne, więc rozmawiasz z właścicielami tkalni. Ty masz wyczucie i widzisz, co się dzieje. Poza tym widzisz tych ludzi, bo to są właściciele czy menedżerowie różnych marek, które tam są. To jest w ogóle mistrzostwo świata, jak oni się tam ubierają. No więc gdzieś ta pochodna z tyłu głowy masz. Masz Milano i Nikałem, masz, widzisz, co trenduje, widzisz, jakie kolory obowiązuje, widzisz, co się dzieje gdzieś tam na ulicy. No i nagle podejmujesz decyzję, że my w tym roku będziemy mieli na jesień późną nową linię produktową, która będzie jak najbardziej bez obaw klasyczna, czyli będzie czerpała z klasycznej, z klasycznego naszego DNA, czyli nie odwracamy się jeszcze raz, ale pójdzie w stronę workwearu. Czyli to, co już próbowaliśmy przy Bałtyku między innymi, ale nie tylko, czyli właśnie overshirt, jakieś spodnie z gabardyny, może bardziej robocze, może jakiś t-shirt, tylko pójdziemy jeszcze bardziej w tą stronę. I to będzie już lina nazwana, już mamy na to nazwę, ale nie mogę zdradzić niestety. Jasne. Ale to się dzieje i to jest jeden z pomysłów, który się zrodził, mogę powiedzieć szczerze, to my z Mateuszem, który jest naszym takim dyrektorem kreatywnym od tamtego roku, od marca, o to już chyba rok, bardzo dużo rozmawiamy i on wychwycił, że ja o tym workwearze tyle mówię i że to jest w ogóle taka fajna rzecz, znowu praktyczna, no bo to z tego się wywodzi.
No trochę uzupełniając właśnie twoją wypowiedź, czy to nie jest tak, że od pewnego poziomu rozwoju nawet marki z segmentu odzieży eleganckiej, jedną z niewielu dróg, która pozostaje do skalowania, jest poszerzenie potencjalnie odbiorców poprzez właśnie aspekty workwearowe czy casualowe?
No wiesz co, no...
Bo to wiesz, można nawiązuję do dyskusji, którą mieliśmy poza kadrem, że wiele z tych marek eleganckich, ja tak jak obserwuję, poza właśnie suitem supply, ale oni się trzymają, no bo kwestia skali i bycia hegemonem, jednak żeby jakkolwiek poszerzyć pole walki, cytując Michela Foucault, właśnie robi to w takiej formie, że mamy sobie te linie swoje eleganckie i co roku będziemy mieć kolejne, ale obok tego odpalamy dresy, coś do ćwiczeń, coś tam do chodzenia po domu i tak dalej. Nie mówię, że to jest kierunek, w którym idziecie, bo wy jednak chcecie czegoś innego, ale czy to właśnie nie wynikało trochę z takiej logiki, że kurczę, słuchajcie, potrzebujemy mieć coś na styku casualu i elegancji, bo inaczej co jeszcze nowego możemy zrobić, ile marynarek można mieć w szafie, czy jednak jest inna droga?
Myśl, po części tak. I w ogóle ten Bałtyk jest taką odpowiedzią na twoje pytanie, czyli casualizacja i nasza swobodna linia.
No i jeszcze przejęcie Michała Kędziora od Lancerto. No,
to akurat też widzisz, tak się złożyło, że on rozwiązał. No, wygasła jego współpraca z Lancerto. My w odpowiednim momencie do niego zadzwoniliśmy. I rzeczywiście... Tylko wiesz co, tak zastanawiam się, czy to był jakiś mega wyrafinowany plan. Być może to jest tak, bo rzeczywiście my naszych klientów słuchamy, z nimi rozmawiamy i może było tak jak ze szlafrokami, z piżamami, gdzie nam mówili, że zróbcie taką piżamę właśnie dwuczęściową, długie nogawki z kieszenią, z Sirsakera i to zrobiliśmy. I gdzieś też widzieliśmy, że nasz klient właśnie dopytuje o koszulki, workwear, to jest w ogóle coś poza tym, więc Michał sam, bo to Michał bardzo w to był zaangażowany i to była bardzo taka po jego stronie twórcza
Michał,
praca.
Michał super człowiek, też pozdrawiamy jakoś taki
pozdrawiamy
segment
jak najbardziej i to w ogóle jakby zobaczył takiego pierwszego moodboarda, którego on wysłał, no mega, nie? On właśnie, wiesz, to jakby... Najpierw był mój impuls, zadzwoniłem do niego, później on jakby wysłał i to troszkę my podchwyciliśmy jego ideę tą swobodną. Ale wydaje mi się, że jest coś więcej a propos workwearu niż tylko taka wyrafinowane patrzenie, a poszerzmy grupę, bo ten workwear jednak ma takiego mocniejszego linka z modą klasyczną, zresztą militarne też względy. Więc my to już czujemy i wiemy, że to można jednak łączyć, choćby przez ten high-low dressing. Jednak przy sportowych ciuchach ja bym tego nie mógł zrobić, wiesz, żeby nagle łączyć odzież termiczną z marynarką. No to troszkę nie. My tu jednak mamy tego linka bezpośredniego i to nie jest tak, że ach, dobra, jest nowa nisza, przecież, kurczę, zabawki, nie? Albo coś, poszerzmy grupę, albo ciuszki dla dzieci. To nie jest aż tak bardzo, jest to bardziej, mam nadzieję, przemyślane.
Jakbym powiem ci tak powoli, zmierzając do końca, próbował ułożyć sobie trzy wątki, które niezależnie od mojego pytania, czy takie wnioski, przebrzmiewają z praktycznie każdej twojej wypowiedzi, to powiedziałbym tak, że po pierwsze intuicja, że jednak dane danymi, ale takie zaufanie sobie, w sensie intuicja rozumiana jako zaufanie do samego siebie i tego, że ja wiem, gdzie tę markę poprowadzić. Mm-hmm. Po drugie, nieustanny dialog z klientami i z ich potrzebami, tak. To od początku samego researchu przed, ale również w trakcie tego nie zatraciliście, nie poszliście na przekór tych ludziom, dalej sprawdzasz pojedyncze zamówienia, żeby tak. Zobaczyć, na czym oni się realnie interesują. I po trzecie, tożsamość. W sensie słowo marka, myślę, że można było użyć eleganckiego słowa polskiego, właśnie tożsamość. Na zasadzie tożsamości marki mamy pewne wartości i decyzje, które podejmujemy, nawet te oparte na intuicji, wchodzą na produkcję pod warunkiem, że zweryfikujemy je pozytywnie w kontekście naszej tożsamości. I podoba mi się to pod tym kątem, bo dałoby się zagrzebać w niejedną analizę biznesową, strategię przygotowaną z zewnątrz, czy znaleźć argumenty na poparcie dowolnej tezy, bo jak sami nawet nakreśliliśmy ten pejzaż mody męskiej pod kątem e-commerce'u, to widać egzemplifikację dowolnej niemalże strategii, jaką chciałoby się zrobić, a wy mam wrażenie, trzymacie się tych trzech elementów. I teraz pytanie, czy byś się z tym zgodził, z tym moim podsumowaniem teraz, i drugie, które z niego wynika, czy o coś jeszcze byś uzupełnił jako swego rodzaju myśl kończącą, na zasadzie, co jeszcze należałoby zapamiętać, pracując nad własną marką e-commerce'ową.
Wiesz co, no myślę, że w punkt to chwyciłeś. Także pod tym się na pewno podpisuję. Wiesz co, może jeszcze warto wrócić do tych początków, bo to jest jakiś truizm, ale nie bójmy się marzyć, wiesz, i rzeczywiście patrzmy. Ja pamiętam, miałem kiedyś fazę na czytanie Harvard Business Review. Miałem taki moment, że po prostu, a też mój pracodawca mi dawał taką możliwość, bo była prenumerata, i pamiętam, że właśnie nam było takie myślenie, ten Blue Ocean, właśnie, jeżeli czegoś się nie da, to pomyśl, może to jest znak zapytania. I w sensie, że to jest ten moment, spróbuj. No i myślę, że my jesteśmy takim przykładem. Słuchajcie, no my naprawdę, oprócz tego garu, ale to też było wypracowane i to nie jest tak, że nam to spadło z nieba, ten pomysł i te 8 cyfr, to jest wypracowane przez 14 lat z chodnika, z ziemi, i da się. I zresztą ten jest i masa przykładów w branży fashion, ale nie tylko, no sam wiesz, że widać, że jest jeszcze bardzo dużo niż i tylko trzeba próbować. No my mieliśmy to...
Nie trzeba być ekspertem od niszy, można się nim stać.
Tak, tak.
Nawet jeżeli, bo wy akurat nie mieliście w sobie od początku tej pasji, ale może być tak, że ktoś czuje, tak. Że to jest coś dla niego, ale może mieć taki wewnętrzny mechanizm takiego autocenzora, tudzież sam wewnętrznego krytyka, jak niektórzy mówią, że no za mało na tym wiem, żeby w to wchodzić. Kurczę, to wiesz, ile chcesz, ale ty zaczniesz robić, a wbrew pozorom ludzie się znajdą, którzy z własnej chęci tego, żeby mieć gdzie kupić rzeczy takie, jakby chcieli, zaangażują się w ten proces razem z tobą, bo to jest troszkę wasza historia.
Tak, oczywiście. I wiesz co, i teraz no, żyjemy w super czasach. Czyli ten e-commerce daje ci takie możliwości, że nie ma granic i naprawdę bariery wejścia, jeszcze raz, finansowe są minimalne. Tam ostatnio trafiłem na nie pamiętam nazwy tej marki, ale świetny e-commerce. Poduszki z wypełnień z jakiegoś zboża. Wchodzisz na stronę, no bo kupili, mhm. Ewidentnie. No najpierw ci sprawdza, wiesz, najpierw masz test i na jakiej poduszce lubisz spać, czy twardej, mhm. Czy nie, tam są różne, jest taka półankieta, no i okay. W końcu się wypluwa produkt z naturalnym wypełnieniem, dostosowanym. Okazuje się, że ten e-commerce to nie jest jakiś startup, bo niż są tacy dosyć zakorzenieni, mhm. I też już worldwide'owi. No mega pomysł, nie? No nie wiem, nie wpadłbym na to, ale wiem, że to działa, no zresztą kupiłem i mi się lepiej śpi. No, jakby innymi słowy, no szukajmy, no nie chcę mentorsko brzmieć, bo może nie jestem jakimś mentorem, ale nasz przykład pokazuje, że okej, dane, liczby i to gdzieś można wychwycić, narzędzia to można wychwycić, tożsamość to trzeba wypracować, to nie jest proste. Nasz przykład też pokazuje, że to od razu nie wyszło. Everyday Classic to jest tam po 5-7 latach, to nie było od początku. No ale miej szeroko oczy otwarte, i bo pomysły są na ziemi.
Nie bójmy się prostych wniosków czy słów, które brzmią banalnie, bo na koniec dnia to, że to brzmi prosto, jest efektem wieloletniej pracy i niejednego przemyślenia.
Tak jest.
I myślę, że kiedy ktoś może powiedzieć coś prostego, ale ma historię trudności, które do tej prostoty doprowadziły, to jest to podwójnie wiarygodne. Więc bardzo ci dziękuję, Tomaszu, za tę rozmowę. Jeżeli
dziękuję
ktokolwiek
również.
Kto nie załapał jeszcze z naszych prawie 2 godzin rozmowy, że to jest poszetka.com, chciałby was znaleźć, albo ciebie osobiście, bo napisać hej, super odcinek, to gdzie miałby ciebie bądź waszej firmy szukać?
Po pierwsze poszedka.com, po drugie sociale.
Instagram szczególnie polecasz, jak rozumiem.
Tak, poszedka. No jeżeli chce do nas napisać, to zapraszamy marketing@poszedka.com.
I jak to mówią w programach telewizyjnych o zdecydowanie większych zasięgach, moim i Państwa gościem był Tomasz z poszedka.com. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo Wam.
Do usłyszenia
Mam
w przyszłym
nadzieję,
tygodniu.
Że wytrwaliście.
Na pewno czasem. Wytrwali. Jak ktoś do tego momentu wytrwał, to pisze w tym momencie komentarz, wytrwał. Tak się podobnie na YouTubie powinno robić, wiesz, jakieś takie a zaangażowanie. Teraz tak. Napisz X i takie, wiesz, mrugnięcie okiem, fajnie. Czy cokolwiek.
Bardzo
jak ktoś wytrwał,
miło.
To pisze.
To mój pierwszy podcast, słuchajcie.
Pierwszy?
Tak.
A to jeszcze na koniec możesz się przyznać, że jak cię kiedyś napisałem, czy wystąpisz, to mnie olałeś.
No, wiesz co, ale przyznaj, kto wrócił do tematu?
Ty wróciłeś do tematu i zajęło ci to 3 lata. Ja sobie to tak wyobrażam, że to było tak, słuchaj, że miałeś mail, na której nie odpisujesz.
No.
I w końcu po tych wiatrami nie. Po prostu
wiesz
wywalanymi
co,
dotarłeś. O, jeszcze Jabłońskiego miałem odpisać. Tak było.
Ale to musiałeś być na liście mojej, tam w głowie takiej głębokiej. Ale wydaje mi się, że chyba to był typ. Ja bym 3 lata temu ci tyle nie opowiedział. To by trwało 15 minut.
To nie wiem, jak to musiało być. Ale pomyślisz, że to jest moja metoda działania. Ja mam tak, że mam maile, które po pewnym cenzusie czasowym wiem, że na niej już nie wypada odpisać, bo już było wstyd.
Tak.
Więc to jest taki mój mail ostatni, do którego ja zawsze dojeżdżam.
Ale czyli warto do niego wrócić.
Nie mam inboxa zero, tylko mam takiego maila typu sprzed 7 miesięcy. Wiem, że już wstyd odpisać. Ale zawsze jak do niego dochodzę, to wiem, to jest mój inbox zero. To jest ten punkt demarkacyjny. Moim
Fajnie.
Państwa gościem był Tomasz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Do
tymczasem.
No bo przy zabawie czas mija, że nie się obejrzysz. To już jest 15.42. Jak jest inteligentny rozmówca.
A ile z tego wycinacie?
Prawie nic.
Nie.
Naprawdę. Naprawdę.
To jest kanał zero, panowie. Kanał jak debata CPK.
Kanał zero subów. To najwyżej.